Witam Was serdecznie w 58. audycji podcastu poświęconego audiobookom. Dzisiaj zapraszam do zapowiadanej już wcześniej dyskusji z Rafałem Jasińskim, którego być może znacie z podcastów Strefa Mroku albo Readers Initiative. W tej dzisiejszej audycji zakończyliśmy nasz mały projekt poświęcony trzem klasycznym utworom, które łączy wątek mężczyzny starającego się zdobyć kobietę z wyższej sfery, czyli inaczej mówiąc wątek mezaliansu. Te powieści to oczywiście Wielki Gatsby, którego omawialiśmy w odcinku 54, Przeminęło z wiatrem, które omawialiśmy w odcinku 55 i 56, a teraz przyszła kolejna lalkę. Ja kilka moich myśli zawarłem w odcinku 57, czyli wcześniejszym, a dzisiaj odcinek 58, czyli nasza obiecana dyskusja. Staraliśmy się dobrze przygotować, Rafał zaczął nawet czytać biografię Prusa. Niestety nie obyło się bez kilku małych omyłek, kilka z nich sprostuję na samym końcu, a za inne, których być może nie zauważyliśmy, z góry przepraszam. Nie będę już przedłużał, zapraszam do audycji. Witaj, Rafale. Kolejny raz się spotykamy, tym razem, żeby omówić lalkę.
Witaj, Piotrze. Bardzo, bardzo się cieszę. Już na samym początku muszę powiedzieć, że dyskutowaliśmy sobie troszeczkę chyba poza anteną, bo nie wiem, czy to w trakcie nagrania się pojawiło, jednego z dwóch poprzednich naszych nagrań, że lalka jest no, twoją kochaną powieścią, prawda? Czy jedną z najbardziej ukochanych powieści. No teraz muszę ci powiedzieć, że dzięki tobie, dzięki temu, że namówiłeś mnie niejako do tego, żebyśmy sobie taki tryptyk stworzyli podcastów właśnie dotyczących tych trzech powieści, czyli Wielki Gatsby, Przeminęło z wiatrem, które już omawialiśmy, i Lalkę. No, muszę teraz powiedzieć, że Lalka jest też moją ukochaną powieścią, tak? W każdym razie powieścią polską, tak? Dla mnie jest to powieść, która bije wszystkie inne powieści polskie, jakie czytałem do tej pory na głowę. Żeby nie było tak, że ja po raz pierwszy się zetknąłem z lalką, bo wiadomo, każdy z nas tam gdzieś w okresie szkolnym chociażby zetknął się, natomiast jest to takie moje pierwsze, powiedziałbym, w pełni świadome, tak, zetknięcie się z lalką, moment, w którym jestem w stanie w pełni docenić walory tej książki, tak, stylu pisarskiego Bolesława Prusa i tych wszystkich niuansów, które no, kiedyś z różnych przyczyn dostrzec bym nie zdołał lub po prostu nie odebrałbym ich tak na takim poziomie emocjonalnym, jakim odbieram dzisiaj, tak? Także tak wspomnieliśmy gdzieś tam troszeczkę zajawiając na twoim profilu, na twoim fanpage'u i troszeczkę naszej prywatnej dyskusji pod postami, pod moją opinią pisaną o lalce, że będzie to bardzo emocjonalny podcast. I ja tutaj to podkreślam, że to jest też dla mnie, że to prawda, że to się po prostu stanie, także wybaczcie, drodzy słuchacze, jeżeli tutaj się rozpłaczę w trakcie nagrania. Mam nadzieję, że nie będziecie mi mieli tego za złe. Natomiast no, ja na wielu poziomach odbieram tę książkę bardzo osobiście. Bardzo mocno współczuję z głównym bohaterem, z Wokulskim, tak? Czuję tam takie duchowe powinowactwo w wielu sferach, tak? Tu nie mówię tylko o tym, o czym ty wspomniałeś, czyli o tym wątku romansowym, który niejako był na przyczepkę, tak? W zamyśle autora, żeby mógł publikować ją, powieść w odcinkach, prawda? To okazało się znakomitym ruchem i też od razu zaznaczę, że w tym ten wątek wcale nie jest gorszy, absolutnie, to jest jeden z najlepszych romansów, jeżeli patrzeć na lalkę pod tym kątem. Natomiast tak, jest dla mnie to bardzo, bardzo emocjonalne podejście. No myślę, że do kilku rzeczy jeszcze za chwileczkę przejdziemy, bo bardzo dobrze jesteśmy przygotowani dzisiaj. Ty mi tutaj dałeś też listę ciekawych pytań, na które będziemy próbowali sobie tutaj wspólnie znaleźć odpowiedź. Także myślę, że będzie to naprawdę fajny, naprawdę wartościowy odcinek, wartościowe spojrzenie, takie uciekające od tej takiej chłodnej, prawda, analizy powieści Lalka jako lektury, tak, z którymi się możecie spotkać gdzieś w internecie, czy tam powiedzmy na YouTubie ktoś robi jakieś analizy. No my podejdziemy do tego po prostu tak sercem, że tak powiem, i to, co nam w duszy gra i co myślimy o lalce, powiemy. Ja tak bardziej właśnie myślę, że od strony tej emocjonalnej, natomiast no, Piotr, jak wiadomo, też od tej strony bardziej historycznej, może też troszeczkę, i też nawiązując oczywiście do pozostałych dwóch powieści, czyli do Wielkiego Gatsby'ego i do właśnie Przeminęło z wiatrem, tak? I to tyle tytułem wstępu. Tak, tak.
No dokładnie. Ja ze swojej strony może tylko dodam, wiesz, że jestem ogromnie ci wdzięczny, że się zgodziłeś na ten podcast. Odkąd zacząłem nagrywać podcasty, szczególnie właśnie tą serię tutaj poświęconą audiobookom, zawsze marzyłem sobie, żeby porównać te trzy powieści, ale właśnie zawsze chciałem, żeby ktoś ze mną był. To jest, także bardzo się cieszę, że się zgodziłeś na to i w zasadzie, no zobacz, kończymy już teraz to. Już niedawno zaczynaliśmy i już w zasadzie zbliża się do
tak,
końca.
Otwierają się przed nami zupełnie nowe drogi, bo oczywiście, jeżeli się zgodzisz na to, Piotr, bym chciał kontynuować to troszeczkę, żebyśmy sięgnęli po klasykę mi mniej znaną na przykład. Tak było w przypadku Wielkiego Gatsby'ego, czy też no, Powrotu do Przeminęło z wiatrem, co też otworzyło zupełnie nowe pola do interpretacji z naszej strony, moje przynajmniej, sposób patrzenia na te powieści, ale też przed nami no, cała biblioteka klasyki stoi otworem, prawda? Ja cię namawiam gorąco do Dickensa, którego ty do tej pory jeszcze tak nie zgłębiałeś. Prawdopodobnie znasz tam jakieś utwory, natomiast no, te, o których rozmawialiśmy, jeszcze nie znasz. I to myślę, że będzie takim bardzo fajnym przejściem po tym, co robimy właśnie teraz, czyli lalkę, bo nie będę oryginalny tutaj. Okazuje się, że nie jestem oryginalny, natomiast w trakcie lektury no, miałem ogromne skojarzenie z Charlesem Dickensem. Tak? Napisałem nawet do mojego znajomego, przecież to jest z Polski Charles Dickens, tak? że Bolesław Prus. On też mówi, spróbuj innych powieści. Podobno Prus też napisał swoją wersję opowieści wigilijnej, tak? więc coś takiego podobno jest gdzieś tam. Ja nie pamiętam z tytułu. Natomiast tak, ja jako wielki fan Dickensa, no z sercem, ogromnym radością przyjąłem to, że Prus okazał się poczytany po latach, tak, wcześniej nie mogłem tego nie dostrzec, ale okazał się takim pisarzem, który no, w niczym nie ustępuje, a nawet w wielu aspektach przewyższa twórczość Charlesa Dickensa. Jest masa rzeczy stycznych, myślę, że do tego też wrócimy kiedyś sobie tam w przyszłości, próbując omówić jedną z powieści lub więcej powieści Dickensa. Ale te wszystkie wątki społeczne, tak? Ukazanie różnych warstw społecznych, ukazanie też przez pryzmat przypuszczenie tej całej historii romansowej, przez pryzmat tych wątków geopolitycznych, które tam się pojawiają, tak? Tych takich osobistych przekonań autora, tak, odnośnie tego, co się, jak on widzi na przykład niektóre warstwy społeczne, czy też ludzi, tak, borykających się z pewnymi ograniczeniami nałożonymi przez społeczeństwo, tak. Tutaj wspomnieliśmy o mezaliansie, który ja podkreślam, że to nie jest wcale aż taki bardzo istotny wątek w tej powieści, bo tak się troszeczkę pół żartem mówiłem, że ze szkoły, jeżeli chodzi o procesy, zapamiętałem z lalki tylko Wokulski, Izabela Łęcka i mezalians, prawda? I to tyle, co mi zostało wtedy w głowie potem, tak? A to nie jest wcale aż takie, jak się okazuje, ważne, tak? No, masa wątków wspólnych jest, jeżeli chodzi o Dickensa, to też podkreślę jeszcze humor na przykład, jakim opowiem. Ja nie wiedziałem, że lalka jest tak zabawną powieścią w niektórych momentach, tak? Przy której no, autentycznie śmiałem się w głos w niektórych chwilach, kiedy tego słuchałem. No to jest autentyczne zaskoczenie i do tej pory jestem pod ogromnym wrażeniem, jak wielkie odcisnęło na mnie piętno czytanie tej książki. Tak? Jak bardzo dobry moment się zdarzył, że ja po tę książkę sięgnąłem dzięki tobie. Także jeszcze raz dziękuję.
A słuchaj, a powiedziałeś, że słuchałeś jakiegoś audiobooka?
Słuchałem audiobooka. Wiesz co, ja do tego za chwilkę wrócę i ci powiem konkretnie którego, bo tak jak rozmawialiśmy troszeczkę, my korzystamy bardzo często z platformy Storytel i w Storytelu są cztery wersje tego e-booka. Tak? Ja ci za chwilę powiem, którą wybrałem i która wydaje mi się, że jest najlepsza. A to za chwilę. Muszę sprawdzić.
Aha, dobra. To może ja tylko wspomnę. Ty wspomniałeś o tym, że wróciłeś po latach. Ja we wcześniejszym podcaście wspomniałem o tym, że ja słucham lalkę co trzy lata regularnie i dla mnie właśnie moja osobista definicja klasyki to są właśnie powieści, do których wracasz i które pokazują ci coś nowego, bo z reguły zmienia się twoja sytuacja, na przykład rodzinna, coś się w twoim życiu wydarzyło, dowiedziałeś się czegoś nowego i zauważasz, że autor wspomniał o tej rzeczy, której wcześniej nie zauważyłeś. I kiedy ja pierwszy raz pamiętam, słuchałem lalkę chyba też, pierwszy raz słuchałem ją, to pamiętam, mnie najbardziej interesował właśnie ten wątek Wokulski-Łęcka i powiem ci, że ja wtedy nudziłem się na tych wszystkich przerywnikach, które są pomiędzy. Ja chciałem, żeby ten wątek się rozwijał, a przecież Prus to jest dla niego taki szkielet tylko. On przecież buduje całą powieść, opowiada mnóstwo innych historii, niejako na tym szkielecie tego romansu, tego mezaliansu między Wokulskim i Łęcką. I powiem ci, pierwszy raz właśnie trochę mnie nudziło. Kolejne razy, kiedy rozmyślałem na przykład o pewnych rzeczach i wracałem do lalki, na nowo odkrywałem
różne rzeczy. Na przykład kiedyś myślałem na temat popularności, którą ludzie zdobywają i bardzo szybko się traci tą popularność. Na przykład gwiazdy różnego rodzaju szybko bledną. I tam jest, na przykład jest taka świetna scena, gdzie Wokulski idzie po wyjściu z tego balu, z takiego spotkania z tą arystokracją, wychodzi i widzi człowieka, który wspinał się na słup, żeby dostać kamizelkę. I tłum tam szaleje na jego cześć, aby po chwili zupełnie o nim zapomnieć.
W tej chwili potężny krzyk wydarł się z tłumu. Wokulski ocknął się i na szczycie słupa zobaczył jakąś ludzką figurę.
Aha, triumfator,
rzekł do siebie Wokulski, ledwie trzymając się na nogach pod naciskiem tłumu, który biegł, klaskał, wiwatował, wskazywał palcami bohatera, pytał o jego nazwisko. Zdawało mu się, że zdobywcę frakowego garnituru na rękach zaniosą do miasta. Wtem zapał ostygł. Ludzie biegli wolniej, nawet zatrzymywali się, okrzyki cichły, wreszcie zupełnie umilkły. Chwilowy triumfator zsunął się ze szczytu i w parę minut zapomniano o nim.
Przestroga dla mnie,
szepnął Wokulski, ocierając pot z czoła.
Nie wiem, czy pamiętasz tą scenę z książki.
Tak, te układy są bardzo płynne. Tutaj też wspomniałeś w tym wstępie, w tym takim krótkim podcaście, którym porównujesz wątki z filmu i wątki z książki. Tu jest taki dość ciekawy okres, tak, w historii Polski, w historii właśnie społeczeństwa, tak, tego, w jaki sposób poszły naprzód pewne normy społeczne, jak się zmieniały, tak, te normy społeczne. I tu mamy taki właśnie też przekrój tych postaci różnego rodzaju, które niby ograniczone są tymi normami społecznymi, natomiast one postępują w sposób nieadekwatny do tego, kim są tak naprawdę, tak? I tych wątków jest cała masa. I o tym, co mówisz, właśnie zmierzam do tej popularności przemijającej, jak bardzo się zmieniała opinia na przykład o samym Wokulskim, tak? Ludzi, tak? Zależnie od tego, co robił, jak postępował, tak? Wokulski się średnio tym przejmował ogólnie, prawda? Bo miał swój własny, inny cel, natomiast to jest bardzo dobrze pokazane u Prusa, tak, że ta łaska tłumu, czy łaska tłuszczy, czy też społeczeństwa na tym koniu jeździ, można by było powiedzieć, tak, że to się bardzo płynnie, szybko zmienia i tak naprawdę nic w życiu nie jest trwałe, tak, wszystko przemija i bardzo szybko, a blicht, sława, bogactwo właśnie też, no, są takimi ulotnymi rzeczami i myślę, że żadna powieść chyba polska inna tego lepiej nie pokazuje niż lalka Bolesława Prusa.
Wiesz, był na przyjęciu.
Kto?
No ten Wokulski.
Dlaczegoż być nie miał, skoro go zaproszono, odparła panna Florentyna.
Ależ to zuchwalstwo, ależ to niesłychane. I jeszcze wyobraź sobie, ciotka jest nim oczarowana. Książę nieledwie mu się narzuca, a wszyscy chórem uważają go za jakąś znakomitość. I ty nic na to?
Panna Florentyna uśmiechnęła się smutnie. Znam to. Bohater sezonu. W zimie był takim pan Kazimierz, a przed kilkunastu laty nawet ja, dodała cicho.
Ależ uważaj, kim on jest. Kupiec. Kupiec.
Moja Belu, odpowiedziała panna Florentyna. Pamiętam sezony, kiedy nasz świat zachwycał się nawet cyrkowcami. Przejdzie i to.
Boję się tego człowieka,
szepnęła panna Izabela.
Tak, nawet w dzisiejszych czasach internetu wyraźnie to widać, nie? Ja tak, może byśmy zaczęli od takiej kwestii, jaką jest autobiograficzne wątki w książce, bo taki najważniejszy chyba, bo Wokulski w pewnym sensie przypomina samego Prusa, zarówno pod tym, co on myśli. Ja myślę, że poglądy autora na wiele kwestii są przedstawiane właśnie ustami Wokulskiego głównie, ale myślę, że wydaje, że pierwsza taka rzecz to jest to, że Prus, kiedy miał 16 lat, powiedzmy Aleksander Głowacki, bo pseudonim przyjął później, gdy miał 16 lat, wziął udział w powstaniu styczniowym. I jedną z pierwszych rzeczy, którą zrobił Wokulski jako młody człowiek, też było wzięcie udziału w tym powstaniu styczniowym.
Tak.
I poszedł też do szkoły przygotowawczej? Poszedł i nawet zdał egzamin do szkoły głównej. No, ale co pan powiesz? Ciągnął radca, uderzając ajenta w kolano, że zamiast wytrwać przy nauce do końca, niespełna w rok rzucił szkołę. Cóż zrobił? Otóż to, Gotował wraz z innymi piwo, które do dziś dnia pijemy i sam w rezultacie oparł się aż gdzieś koło Irkucka. Heca, panie, westchnął agent handlowy.
I takich wątków, nie wiem, jakie ty zauważyłeś. Wiesz co,
ja jestem teraz właśnie w trakcie książki, a właściwie w początku książki pod tytułem Prus, śledztwo biograficzne pani Moniki Piątkowskiej. I tam pada dość taka śmiała teza na samym początku. Myślę, że to oczywiście autorka będzie ją później starała się dobrze udowodnić, że Prus nie miał wyobraźni. Prus nie miał wyobraźni. Wszystkie rzeczy, które się znajdują w jego książkach, są inspirowane autentycznymi wydarzeniami z jego życia. Wszystkie osoby, wszystkie postaci. Na samym początku jest na przykład taka postać jak jego babka, Marianna, która wzięła go na wychowanie po śmierci matki. I ta matka była taką apodyktyczną kobietą, która była taką głową rodu, tak? Ona trzęsła tym całym rodem, ona stała zawsze na czele tych rad rodzinnych słynnych w tym okresie, prawda? Tam się nawet protokół spisywało z tych rad rodzinnych, nie wiem czy wiesz. I ona się znęcała po prostu nad młodym Aleksandrem i te traumy później na przykład opisał w takim opowiadaniu Sieroca Dola, tak? Czy nowelce. I tam te wątki są praktycznie jeden do jednego, tej autorka udowadnia przeniesione i okazuje się, że z życia Prusa praktycznie wszystko się znajduje w jego powieściach później, tak? Także to jest, to czytając Prusa, właśnie fajny tytuł tej książki jest, który już niejako naprowadza nas na to, jakiego rodzaju to jest biografia, że autorka po prostu podchodzi do tego, bo bardzo mało, okazuje się, że stosunkowo mało w archiwach jest o samym Prusie, tak, o jego wczesnych latach, o jego życiu. Ona podchodzi do tego tak, że analizuje po prostu jego wątki z książki i próbuje dopasować do tego, co się w tym danym okresie życia jego działo. I okazuje się, że jest tego całkiem sporo. Przynajmniej w tym okresie młodości i dzieciństwa naprawdę znajdują się same podobieństwa, masa analogii. No i też Prus troszeczkę leczył te swoje traumy, właśnie opisując je w ten sposób, tak? On nadawał swoim postaciom pewne myśli, też wygłaszał ich ustami pewne tezy, no, które były tak naprawdę jego przemyśleniami, jego tezami, jego sposobem patrzenia na pewne sprawy. No i wydaje mi się, że dzięki temu jest to ta książka, która w tak znakomity sposób jest w stanie oddać to, na przykład zachowanie postaci przede wszystkim, ale też sposób, w jaki postaci myślą, tak? Po prostu ja nie widziałem jeszcze w żadnej książce, trochę tego przeczytałem, żeby było tak starannie, tak idealnie i w tak obrazowy, taki trafiający po prostu do wnętrza sposób pokazany cały proces myślowy na przykład człowieka zakochanego, czy człowieka na przykład ogarniętego szaleństwem, czy też niepewnego. Ja tu nie mówię tylko o Wokulskim, który no jest taka jedna scena w samym finale, scena, kiedy Wokulski chce popełnić samobójstwo na torach kolejowych, kiedy następuje taka gonitwa myśli i to jest czyste szaleństwo, tak? Szaleństwo w czystej postaci. Każdy, kto kiedykolwiek dotknął tego rodzaju problemu, stanął przed takim dylematem w swoim życiu, na pewno to będzie dobrze odczuwał i wydaje mi się, że to jest coś niesamowitego, co tutaj robi, a nie tylko Wokulski, jak wspomniałem, ale też na przykład pani Stawska, tak? Jest cały taki rozdział poświęcony gdzieś tam pod koniec książki tego procesu w jaki ona, jak zmieniało się patrzenie jej na Wokulskiego, tak? To jest młoda osoba, na początku patrzy na niego tak troszeczkę z dystansem, potem coraz bardziej się do niego przekonuje, później następuje ten moment zakochiwania się w nim, ona też przechodzi pewne takie dylematy, tak? I to wszystko jest tak pokazane idealnie, tak dokładnie, tak wiarygodnie przede wszystkim, no, że czapki z głów. I tylko człowiek, który gdzieś otarł się o te problemy, człowiek, który trawestuje swoje problemy, swoje wątki z życia na karty książki, karty powieści, tylko taki człowiek mógł napisać to w tak obrazowy, przejmujący i trafiający do wyobraźni sposób.
Ale co ja ci mam życie zatruwać? One mówią, słychać to podobno w całym mieście, że ty zamiast do sklepu chodzisz do Wokulskiego. Pierwszy raz w życiu w pani Stawskiej obudziła się lwica. Podniosła głowę, oczy jej błysnęły i odpowiedziała twardym tonem. A gdyby tak było, więc i cóż? Bój się Boga, co mówisz? Jęknęła matka, składając ręce. No ale gdyby tak było, powtórzyła pani Stawska. A mąż? Gdzież on jest? Zresztą niech mnie zabije. A córka, a Helunia? Wyszeptała staruszka. Nie mówmy o Heluni, tylko o mnie. Helenko, dziecko moje, ty przecież nie jesteś jego kochanką? Tak, nie jestem, bo on tego jeszcze nie zażądał. Co mnie obchodzi pani Denowa, czy Radzińska, albo mąż, który mnie opuścił? Już nie wiem, co się ze mną dzieje. To jedno czuję, że ten człowiek zabrał mi duszę.
Wiesz co, muszę przeczytać tą książkę, o której mówisz, ale dla mi to wcale nie osłabia brak wyobraźni u autora, nie osłabia mojej myśli o nim. Wydaje mi się, że wręcz przeciwnie, że dobry autor zawsze jest dobrym obserwatorem. On zauważa na przykład pewne postępowanie ludzi i potem wykorzystuje tych ludzi, których znasz w rzeczywistości, jako postacie ze swojej książki. Nawet tam była taka sprawa jedna, że człowiek, który się nazywał Maruszewicz w książce, Prus dostał sprawę i pod wpływem tej sprawy zmienił jego nazwisko, nie pamiętam z jakiego właśnie, na Maruszewicz. Nie wiem, być może zbyt dokładnie przedstawił kogoś i
został oskarżony, został, to był tak? Przypadek, o zniesławienie, tak?
Aha. Tak, ja nie znam dokładnie szczegółów, ale była taka sprawa, że zaraz na samym początku, kiedy zaczął pisać lalkę, został wytoczony mu proces i pod wpływem tego procesu Prus zmienił to nazwisko i teraz jest tam Maruszewicz, tam było wcześniej jakoś inne.
Maruszewicz, dla tych, którzy nie pamiętają, to nie jest zbyt pozytywna postać w tej książce, tak? Więc tak, wcale tak. Się nie dziwię, że się ktoś się mógł obrazić faktycznie.
No, ja tak patrzyłem właśnie troszeczkę, wiesz, ta książka, którą mówisz, musi być bardzo ciekawa. Ja patrzyłem tak na jego życiorys i porównywałem z książką. Na przykład ten wątki autobiograficzne widziałem nie tylko w samym Wokulskim, ale wydaje mi się też na przykład w tych studentach, bo przecież Aleksander Głowacki także udzielał korepetycji. W pewnym momencie nawet chciał pójść na studia w Rosji, do Moskwy czy do Petersburga, nie pamiętam już, i po prostu nie miał pieniędzy na to. I to też pokazuje tą sytuację tych biednych studentów, których tutaj przedstawiono w książce, nie?
Ja sam zająłem to mieszkanie i będę w nim dopóki mnie nie wyrzucą. Umowy! Paradni są z tymi umowami! Jeżeli społeczeństwo chce, ażebym mu płacił za mieszkanie, to niechaj samo płaci mi tyle za korepetycje, żeby z nich wystarczyło na komorne. Paradni są. Ja za 3 godziny lekcji co dzień mam 15 rubli na miesiąc. Za jedzenie biorą ode mnie 9 rubli, za pranie i usługę 3, a mundur, a wpis... I jeszcze chcą, żebym za mieszkanie płacił. Wyrzućcie mnie na ulicę, mówił zirytowany. Niech mnie złapie chycel i da pałką w łeb.
A poza tym, jeżeli już mówimy właśnie o tej obserwacji autora, to wydaje mi się, że jego życie też było bardzo bogate, bo jak wyczytałem, on był fotografem, był ulicznym mówcą, ślusarzem i później pracował bardzo długo jako dziennikarz, też taka osoba, która spotyka się z wieloma osobami. Wydaje mi się, że miał w tamtym czasie bardzo dużo możliwości właśnie zobaczenia tych ludzi i to, co właśnie powiedziałeś, że te postacie w książce są tak żywe, tak prawdziwe, że...
No już samego początku tej biografii Prusa wypływa rzecz, która też się pojawia na kartach lalki, czyli wątek ojca Wokulskiego, który miał problemy z alkoholem, tak? I też nie był w stanie po prostu utrzymać rodziny.
W zeszłym miesiącu wydałeś 20 zł na książki, a mnie akurat tyle brakowało na adwokata. Książki, zawsze książki. Żebyś był mądry jak Salomon, póki jesteś w sklepie, będą tobą pomiatali, chociażeś szlachcic, a twój dziadek z matki był kasztelanem. Ale jak wygram proces, jak wyniesiemy się na wieś...
Chodźmy stąd, ojcze...
Mruknął chłopak z podełba, patrząc na mnie. Stary, posłuszny jak dziecko, zawinął swoje papiery w czerwoną chustkę i wyszedł z synem, który musiał go podtrzymywać na schodach. — Cóż to za odmieńcy? — pytam Machalskiego, który właśnie skończył robotę i usiadł na zydlu. — Ach! — machnął ręką. — Stary ma pomieszane klepki, ale chłopak zdatny.
Tutaj też się pojawia taka postać. Jego ojciec Antoni bardzo wcześnie zostawił rodzinę. Tutaj oczywiście kurtuazyjnie gdzieś tam w jakichś annałach odnotowano to, że nie porzucił żony. To oczywiście trzeba było w jakiś inny sposób ująć, tak? No bo porzucona kobieta przez męża, to zresztą wątki porzucanej kobiety przez męża również się pojawiają, prawda? Pani Stawska wspomniana wcześniej, tak? To jest też dość bliska analogia tego, co zrobił właśnie ojciec Aleksandra Głowackiego, Antoni, jego matka Polonii, tak? Która no bardzo mocno to przeżyła i też w bardzo młodym wieku, jak na dzisiejsze standardy, zmarła. Wówczas to nie było aż tak wcześnie, bo to wiadomo, suchoty tak zwane, dzisiaj już wiemy, znamy nazwę tej choroby i umiemy ją leczyć, ale wówczas Apolonia zeszła z tego świata w wieku 38 lat, tak? Wszystko, o czym mówisz, oczywiście ma potwierdzenie też. Ja mówię, tak, jestem na początku tej książki, natomiast już widzę, ile tych analogii jest później. Właśnie Aleksander musiał się bardzo wcześnie sam zająć swoim życiem, sam o siebie zadbać. Był wychowany właśnie na początku przez samotną matkę, później przez tą babkę, która no, nie była zbyt dobrą i właściwą osobą do wychowania dzieci. Później przez małżeństwo, wujostwo swoje, które też go traktowało troszeczkę z takim... No jako takiego pajasa troszeczkę, ponieważ mimo tej początkowej serdeczności i tego dostatku w stosunku do tego, co Aleksander Głowacki przeżywał wcześniej, zawsze im wszystkiego brakowało, mimo że pochodzili gdzieś tam, mieli korzenie szlacheckie, ale byli bardzo zubożali, tak? Ojciec Antoni, po raz kolejny przywołam, nie potrafił się zająć rodziną w odpowiedni sposób, tu w grę wchodził alkohol, hazard prawdopodobnie też i później właśnie to wujostwo też traktowało, mimo tego zbytku, w jakim stosunkowo zbytku, bo to też nie były nie wiadomo jakie luksusy, ale stosunek do tego, co był wcześniej, był taki, że się lepiej żyło Aleksandrowi, ale też nie miał tego ciepła rodzinnego, tak, w tej rodzinie, ponieważ wuj nie chciał, żeby ktokolwiek uznał, bo różne plotki, prawda, w Lalce mamy mnóstwo takich przykładów, gdzie plotka gdzieś tam zaczęła żyć własnym życiem. Sądzili niektórzy, że to jest nieślubny właśnie jego syn, tak? I tutaj też mógłby wybuchnąć skandal, tak? Jakiegoś rodzaju. Więc no, dużo, dużo tych wątków. Myślę, że idąc dalej tą książką, tą biografią, na pewno znajdę ich więcej. No nie udało mi się doczytać do tego momentu, który gdzieś tam poruszałby te właśnie okres mniej więcej wieku Pokulskiego, w którym byłby wówczas Aleksander Głowacki, już Bolesław Prus. Ale myślę, że na pewno będzie tego duża ilość. Natomiast oczywiście podzielę się z tobą książką. Może jeszcze kiedyś sobie do tego wrócimy gdzieś tam przy okazji na marginesie innego podcastu.
Tak, to fajnie by było. Dokładnie. Ja myślę, że kiedyś rzeczywiście można by nawet ją omówić, chociaż to pewnie nie będzie audiobook, ale ten. Mhm. Dobrze, słuchaj, bo nasza seria w zasadzie miała dotyczyć porównania, to może byśmy przeszli teraz do tego. Ja tutaj zauważam takie porównanie. Na samej, w zasadzie w powieści Przeminęło z wiatrem, Scarlett O'Hara, na jej barki spada w zasadzie cały ten problem, ona musi wszystko dźwigać. I na początku powieści Lalka w podobnej sytuacji jest Izabela Łęcka. Tamta ciotka ją w zasadzie molestuje, że powinna wyjść za któregoś z tych starych ludzi, aby uratować rodzinę, bo która w zasadzie jest w tarapatach ogromnych.
Myślę, ciociu, że martwić się tym już za późno.
Wtrąciła panna Izabela. Alboż ja chcę się martwić, biedne dziecko. I bez tego czekają cię ciosy, które ukoić może tylko głęboka wiara. Zapewne wiesz, że ojciec stracił wszystko, nawet resztę twego posagu.
Cóż ja na to poradzę?
A jednak ty tylko możesz radzić i powinnaś, mówiła hrabina z naciskiem. Marszałek nie jest wprawdzie Adonisem, no ale gdyby nasze obowiązki były do spełnienia łatwe, nie istniałaby zasługa. Zresztą, mój Boże, któż nam broni mieć na dnie duszy jakiś ideał, o którym myśl osładza najcięższe chwile? Na koniec mogę cię zapewnić, że położenie pięknej kobiety mającej starego męża nie należy do najgorszych.
Oczywiście później to się wszystko rozróżnia, bo w powieści Przeminęło z wiatrem Red zostawił Scarlett i pozwolił jej upaść na samo dno, ona musiała dźwigać się sama, a z kolei w powieści Lalka Wokulski zrobił zupełnie coś innego, on na przykład wykupił te weksle i jej podarł. Czyli on uratował ją i w pewnym sensie postąpił lepiej, bo dzięki temu, wydaje mi się, Izabela Łęcka, ona nie była zmuszona do tego, żeby wyjść za niego. On mógł to zrobić, tak jak ta pani Meliton mu radziła, żeby po prostu doprowadzić do bankructwa i zmusić tą pannę do ślubu, ale on tego nie chciał, nie? Także tu jest ta różnica, ale nie wiem, czy zauważasz to podobieństwo.
Do samej Scarlett nie, wiesz co? Do żadnej z poprzednich bohaterek nie zauważam podobieństwa. Dla mnie w ogóle też ogromnym takim zaskoczeniem było to, że ta, mówi się o Belli, prawda, że to była ta tytułowa lalka, tak? Ona nie była pustą osobą, ona była osobą też poddającą się emocji, była też bardzo młodą, trzeba zaznaczyć, osobą poddającą się emocjom różnym, też przeżywającą różne dylematy. Oczywiście gdzieś ta jej płytkość moralna wychodzi w pewnym momencie, natomiast to jest też, tak jak większość z bohaterów, wszyscy bohaterowie, nawet ci drugorzędni, to jest postać z krwi i kości, tak? Obdarzona naprawdę ciekawym charakterem, moim zdaniem ciekawym charakterem, oczywiście moralnie nagannym z mojej perspektywy, to co robi z Wokulskim i w sposób, w jaki chce go wykorzystać, tak? Okazuje się dla mnie, no, karygodny jest oczywiście, natomiast jest też postacią z krwi i kości, jest zupełnie inną postacią niż Scarlett. Scarlett była osobą, która potrafiła wziąć życie w swoje ręce. Izabela, jeżeli coś potrafi, to manipulować, to w dość niezręczny sposób zresztą. I to wychodzi później na samym końcu, prawda? W tej rozmowie, która gdzieś tam podsłuchuje, którą podsłuchuje tutaj Wokulski, który okazuje się język angielski oczywiście jako obywatel świata niejako znać, więc to jest ogromne zaskoczenie dla nich. Ale powiem ci inną rzecz, bo ty mówisz o podobieństwach, możliwych podobieństwach Izabeli Łęckiej do Scarlett O'Hara. Ja natomiast widzę podobieństwo właśnie o Rheta Butlera do Wokulskiego. Wspomniałeś też troszeczkę o tym, że Wokulski gdzieś tam też załatwiał pewne interesy, które niekoniecznie musiały być interesami, no, uczciwe były, bo on to podkreśla, że uczciwie to zrobił, natomiast no, brał udział w takich sprawach, gdzie wymagało od niego poświęcenia, tak, i ryzyka życia, tak, zagrożenia życia, żeby zdobyć tę fortunę. Więc tu jest pewne podobieństwo, ale ja tu poszedłbym troszeczkę dalej i myślę, że w sposób, w jaki Prus przedstawił przeżycia wewnętrzne, tak, rozterki, walkę wewnętrzną Wokulskiego, tak, zmaganie się z tą miłością do niej, tak, z tymi pragnieniami nie tylko do Izabeli, ale też do tych rzeczy, o których on myślał, bo tak jak podkreśliłeś w swoim nagraniu wcześniejszym, on się imał różnych rzeczy, tak, on próbował pójść w naukę, zapełnić tę lukę, prawda, nauką, dobroczynnością, czymkolwiek, prawda, to wydaje mi się, że jeżeli byśmy zajrzeli w głowę Rheta Butlera, to właśnie takie spektrum emocji moglibyśmy zobaczyć, gdyby to opisał właśnie, gdyby to opisała nie Margaret Mitchell, albo Rosław Prus, tak? Co się działo w głowie Rheta Butlera? Bo my widzimy go tylko powierzchownie, tak? Jest taka scena właśnie na samym końcu Przeminęło z wiatrem, to mi się bardzo podoba, kiedy pada taka tyrada z ust Rheta Butlera, jest bardzo emocjonalna scena. Wtedy widzimy namiastkę tego, co mogło się dziać w jego głowie, a całość tego, co się dzieje w głowie takiej osoby, tak, takiego mężczyzny, który jest no, bezgranicznie zakochany, wręcz do szaleństwa w takiej osobie, w kobiecie, no to mamy w pełni to spektrum emocji pokazane właśnie u Bolesława Prusa. Nie widziałem, żeby w jakiejkolwiek innej książce było to pokazane lepiej. Ta scena, o której mówiłem na samym początku, kiedy Wokulski dowiaduje się, że tak naprawdę Bella stara się go wykorzystać. Rozmawia sobie z takim Fiercykiem, prawda, który no, w domyśle gdzieś tam może jakieś bliższe kontakty miał z Izabelą. To jest jej kuzyn, ale wiadomo, w tamtym okresie to nie było szczególnie ważne, jeżeli się krew nie woda, prawda? Ale kiedy on wychodzi właśnie z tego wagonu, z tego pociągu i idzie tym peronem, co tam się dzieje w tej jego głowie, no czegoś takiego jeszcze nigdy nie przeczytałem, tak? Nie miałem doświadczenia takiego czegoś. Tam się tyle rzeczy zmienia, tam jest szaleństwo, rozsądek na chwilę dochodzi do głowy, tak? Nagle przestanie zauważania świata, jakieś fantazmaty w głowie, tak? On nawet nie wie, gdzie jest nagle w którymś momencie, tak? Co się z nim dzieje, tak? Więc to jest coś niesamowitego. I tak jak wspomniałem, no to porównanie właśnie mi nachodzi mnie od razu, kiedy myślę sobie o Przeminęło z wiatrem, Rhecie Butlerze, że być może biedny Red, być może też biedny Gatsby przeżywali tego samego męki, tak, w głowie i w sercu.
Ja mam bardzo podobne myśli. Kiedy dzisiaj pytałem moją rodzinę tutaj, co zapamiętali z filmu, to tak się śmiesznie złożyło. Moja żona właśnie najlepiej pamięta właśnie tą scenę, gdzie Red mówi do niej po angielsku. On tam chyba powiedział na sam koniec farewell, Miss Izabela. I w ten sposób wyjawił jej, że to są tak krótkie słowa, a w nich tyle jest informacji, że on wszystko słyszał, rozumiał i on teraz wszystko wie i te trzy słowa są jednym z takich mocniejszych punktów w książce, nie? I przy okazji mówią o tym, że dobrze znać angielski.
Telegram dla pana Wokulskiego.
Co to znaczy? Daj to. Co to za telegram?
Z Warszawy. Muszę jechać.
Wraca pan? Czy jakie nieszczęście?
Nie, pani. Mój wspólnik wzywa mnie.
To zysk czy strata?
Ogromny zysk.
To jedź pan.
Ale po cóż tu zostawać? Musi pan czekać na pociąg. Lepiej niech pan pojedzie z nami naprzeciw niego. Będziemy jeszcze kilka godzin razem.
Bela dobrze radzi.
O nie, panie. Wolałbym stąd pojechać na lokomotywie, aniżeli tracić parę godzin.
Nie żegnasz się, panie Stanisławie?
Farewell, Mrs. Farewell.
Mi się też podoba właśnie nie tylko w przypadku Wokulskiego, ale Wokulski jest takim bohaterem no, świetnie napisanym, jak wspomniałem. Zresztą wszyscy tu są świetnie napisani. Tutaj nie ma wyjątku pod tym względem, ale mi się zawsze podobał ten cięty sposób, taki oszczędny, cięty sposób, w jaki się Wokulski wyraża, tak? Zawsze jest takim jakby cynikiem, zawsze gdzieś tam na przekór komuś rzuci słowem, prawda? Oczywiście w stosunku do Dan, do tych, które szanuje osoby, to jest zupełnie inny, ale kiedy jest na przykład rozdrażniony, czy pod wpływem jakichś emocji, on no tak świetny dialog jest to wpisany wtedy. Wspomniałem się o tej scenie właśnie z Farewell, Miss Isabella, czy też scenie, kiedy wyciąga tego Gaszka. Ja zapomniałem, jak się nazywa, Starski chyba, prawda? Starski, kiedy wyciąga Starskiego i mu tam taką daje reprymendę, tyradę i to jest tak świetnie napisane, naprawdę, aż tak mocno kibicowałem, mówię, powiedz mu Draniowi, nie, że wszystko wiedziałeś, ale tak naprawdę, no mówię, to jest każda postać operuje takim świetnym dialogiem. Jest taki, na przykład wspomniałem o humorze w Lalce, prawda? Jest tutaj taka scena sądowa, gdzie następuje proces niesłusznie oskarżonej pani Stawskiej o kradzież lalki. Przez hrabinę chyba Krzeszowską, dobrze mówię? Chyba tak. Tak, przez hrabinę Krzeszowską i to jest tak zabawna scena. Ona nie jest, i podtekst nie jest śmieszny, ale sposób, w jaki ta scena jest przedstawiona, bo tam jeszcze są widzowie, tak, czekający na kolejną rozprawę, w tą całą rozprawę są wplecione dialogi pomiędzy nimi. Tak zabawne. Tam chodzi o kradzież pewnego magla lub nie kradzież pewnego magla, nie wiadomo, nie wiemy, jaka była sprawa tak naprawdę, czy ktoś komuś ten magiel ukradł, czy nie, ale obok tej głównej rozprawy toczy się właśnie ten dialog o tym maglu i te komentarze tam właśnie tych widzów.
Sędzia przez parę minut coś pisał, a skończywszy zawiadomił obecnych, że teraz toczyć się będzie sprawa Krzeszowskiej przeciw Stawskiej o kradzież lalki. Jednocześnie zawezwał strony i ich świadków na środek. Stałem przy ławkach, dzięki czemu mogłem słyszeć rozmowę dwóch kumoszek, z których młodsza i czerwona na twarzy tłumaczyła starszej. To widzi pani, ta ładna pani ukradła tamtej pani lalkę. Także miała się na co łakomić. Ha, trudno. Nie każdy może kraść magle. To pani ukradłaś magle. Odezwał się spoza kumoszek gruby głos. Nie ten złodziej, co zabiera swoją własność, ale ten, co da 15 rubli zadatku i myśli, że już kupił. Sędzia pisał, a ja chciałem przypomnieć sobie mowę, którą ułożyłem wczoraj na obronę pani Stawskiej, a na pohańbienie baronowi.
I to jest tak zabawne, że przybiło to moją ulubioną scenę sądową z klubu Pickwicka. To jest też u Charlesa Dickensa. To jest jedna też ze śmieszniejszych scen, wątków w tej książce, kiedy jeden z przyjaciół Pickwicka zostaje oskarżony o zbałamucenie pewnej niewiasty i niespełnienie swoich obietnic. I tam też jest taka scena właśnie sądowa, która też masę śmiechu wywołuje u mnie. Natomiast ta scena właśnie z tym właśnie procesem o lalkę, no jest niesamowicie śmieszna. Nie wiem, czy to też tak odebrałeś.
Kiedy już mówisz o tej lalce, bo w zasadzie sam Prus tutaj bo ludzie właśnie mówią, z reguły najczęściej się spotyka to stwierdzenie, że lalka to jest Izabela, nie? Ale sam Prus mówił, że nie, że on po prostu przeczytał w gazecie przeczytał o prawdziwym takim właśnie sądowym procesie o tą lalkę i on wtedy wpadł na pomysł napisania tej książki, wplecenia tego. Co na mnie robi takie duże wrażenie, jeżeli chodzi o Prusa jako pisarza, jest to, że on tą książkę pisał tam przez około 3 czy 4 lata się ukazywało to w gazecie, bo tam w pewnym momencie była nawet długa przerwa, ale z tego wszystkiego wynika, że on od samego początku miał wszystko zaplanowane. On wiedział, że będzie tam ten proces kiedyś. Ten proces się pojawia przecież chyba po roku, patrząc na wydania gazetowe Lalki, które były, ale on to już miał zaplanowane i tytuł już był od tego, nie? Tam na przykład kwestia tego dróżnika, który pojawia się później na tej stacji, kiedy zaraz po tym pożegnaniu.
Tak, ratuje mu życie. Tak, bo tak, Wysocki on się nazywał.
To ta sprawa też zaraz na samym początku książki się pojawia, kiedy to brat mówi mu, ten przewoźnik mówi mu o swoim bracie właśnie dróżniku tam.
W tej chwili Wokulskiego tknęło szczególne przeczucie.
Wysocki!
Zawołał.
A twemu bratu jak na imię?
Kasper! Odpowiedział człowiek wracając pędem.
Przy jakiej mieszka stacji?
Przy Częstochowie, panie.
Idź do domu. Może Kaspra przeniosą do Skierniewic.
I te wątki, on musiał to naprawdę nieźle mieć rozpracowane. Ta książka, ona nie była chyba gotowa wtedy, na pewno nie była gotowa, ale on miał plan już na nią, nie? I po prostu potem odcinkami pisał. Zresztą chyba, wiesz, wracając do Dickensa, do tego, co ty mówiłeś, to jest też to porównanie, bo Dickens też wiele powieści pisał w odcinkach dla gazet. I to jeszcze bardziej chyba przypomina właśnie, że Prus jest bardzo podobny do Dickensa. I zgadzam się z tobą, humor, szczególnie mi się wydaje w wypadku studentów, ten humor studencki tam, zawsze to takie, to też zabawne były te fragmenty, bardzo mi się podobały, nie?
Super postać. W ogóle ta cała menażeria z tej kamienicy, którą kupuje Wokulski, no to jest zawsze tam te tarcia pomiędzy nimi, te sposoby, w jaki są one opisane. Zazwyczaj my poznajemy te historie właśnie z perspektywy Rzeckiego, który też jest takim oryginałem w książce. To jest taka powieść powieści, można powiedzieć. Na samym początku w zasadzie tym jest, bo tam zupełnie inne wątki oderwane od głównego wątku są, czyli historia samego Rzeckiego, jego młodości, tak, jego pobycie na wojnie, przyjaciół, tak, historia rozwoju jego, tak, w sklepie Mincla i późniejsze spotkanie z Wokulskim. No i potem ten wątek się łączy w tym pamiętniku też z wydarzeniami i sposobem patrzenia na zachowanie, postępowanie samego Wokulskiego, tak, w jaki sposób widzi to Rzecki, tak? No Rzecki jest też oryginałem niesamowitym. Jedna z moich ulubionych postaci w ogóle książkowych w tej chwili. Niesamowity, piękny język. On bardzo, bardzo, bardzo fajny jest to, że on troszeczkę tak jakby w oderwaniu od narracji tej głównej jest pod względem stylu też, tak? Bo to jest pamiętnik. Więc to jest też takim fajnym elementem i taki kwiecisty styl jest taki, można powiedzieć, Rzecki, znaczy całość tej książki, cała Lalka jest pisana już no, trochę nie dzisiejszym językiem, chociażby zważywszy na to, że ludzie wtedy mówili inaczej, tak, używali innych sformułowań. Natomiast Rzecki, pamiętnik Rzeckiego, to już staromodny w stosunku do języka, którym pisał resztę książki Prusa. Jest to też takim fajnym dodatkowym smaczkiem tej książki oczywiście wspaniałej. No i tak jak wspomniałeś, Dickens również pisał do czasopism bardzo często. Wiele z jego powieści się właśnie ukazywało w odcinkach, też w czasopismach, tak? Też podobne wątki, proszę, tak jak wspomniałem o klubu Pitwika i właśnie tym wątku sądowym, którym się nieodparcie od razu skojarzył właśnie, kiedy czytałem ten wątek w Lalce, tak?
No, jak tak wspominasz o Rzeckim, to może warto wspomnieć o tym, że pierwotnie tytuł tej książki miał być Trzy pokolenia, bo to miało być właśnie o Rzeckim, o Wokulskim i później o Ochockim. I to jest ciekawa rzecz, nie wiem, czy na to zwróciłeś uwagę, że Rzecki jest typowym romantykiem. Wokulski jest pół romantykiem, pół pozytywistą, a Ochocki jest już tylko pozytywistą. To są takie... Tak. Wokulski jest takim przełomem, nie?
Ochocki jest troszeczkę marginalizowany i ja też miałem takie przeczucie, że ta postać była przewidziana na coś więcej, tak? Coś więcej od niej mieliśmy otrzymać, tak? Z nią. On jest, to jest bohater drugoplanowy, ale miałem wrażenie, że tu jakaś większa tajemnica się za tym kryje i faktycznie widzisz, potwierdziłeś to. Oczywiście ostatnie zdanie, które pada w tej książce, no to jest wspomnienie o Ochockim, który westchnął, tak?
Tak.
Więc...
Przypatrz mu się pan.
rzekł doktor, wskazując na zwłoki. Ostatni to romantyk. Jak oni się wynoszą. Jak oni się wynoszą. Szarpał wąsy i odwrócił się do okna. Ochocki ujął zimną już rękę Rzeckiego i pochylił się, jakby chcąc mu coś szepnąć do ucha. Nagle w bocznej kieszeni zmarłego spostrzegł wysunięty do połowy list węgiełka i machinalnie przeczytał nakreślone wielkimi literami wyrazy: Non omnis moriar. Masz rację, rzekł jakby do siebie. Ja mam rację? Zapytał doktor. Wiem o tym. Od dawna. Ochocki milczał.
Więc to jest też piękne. Też takie fajna taka klamra, która też mi się bardzo podoba, kiedy autor nagle urywa swoją powieść. Niby wszystko się skończyło, niby wiemy już wszystko, a tak naprawdę nic nie wiemy, tak? Jak to się tam wszystko ułożyło w życiu Wokulskiego później. No niestety schodzi z tego świata, wreszcie opuszcza go Rzecki. I to jest takie, można powiedzieć, chyba najbardziej dramatyczne wydarzenie, jeżeli
tak,
chodzi o sam
film. Romantyk, który był. I to jest to też, bo dzisiaj czasami Polacy się chwalą tym, co Rzecki robił, bo to była ta postać, kiedy Polacy walczyli za wolność naszą i waszą. To był człowiek, który pojechał do innego kraju, na Węgry, i walczył tam o wolność tego innego kraju. Tracili tam życie, byli ranni, w zasadzie nic z tego nie mieli. Jest później taka scena, kiedy on wraca tym powozem, ten Żyd go wiezie i ten Żyd się dziwi, że on poszedł na wojnę na Węgry i nie ma nic, nie dostał żadnych pieniędzy w związku z tym, nie? Ten Żyd nie potrafił zrozumieć tego, że on to zrobił dla samej idei. I to rzeczywiście był ostatni romantyk.
Tak, w ogóle cała ta Odyseja Rzeckiego, no to jest coś pięknego, opisanie jego więzi, tak, z Kleinem chyba, tak, ten jego, nie, może nie, teraz nie, mylę się,
to był...
ten jego... Klein to był subiekt, a był z nim taki przyjaciel, który gdzieś tam na tej wojnie poległ, tak? To z tego sklepu Mincla, co się poznali na początku, kiedy Rzecki był jeszcze jako praktykant, tak można powiedzieć.
Tak, to był Katz. On często się zwracał do niego. Katz, mój przyjacielu.
Tak, wspominał go i zawsze tak jakby takiego miał po prostu duchową więź z nim, nadal utrzymywał mimo jego śmierci. I to też, tak jak wspomniałem, opowieść opowieści, a jednocześnie też bardzo wzruszające wątki, które z życia Rzeckiego, które też bardzo pięknie dobudowują tę postać, tak? No bo gdyby nie ten pamiętnik, to w zasadzie no, mielibyśmy Rzeckiego za takiego oryginała i myślelibyśmy o nim podobnie, jak myślą o nim pozostali subiekci, tak? Czyli nie do rajda, jak tam wspomina chociażby w jednym momencie jeden z subiektów.
I wiesz co, może teraz byśmy wspomnieli trochę o tym, bo w tym krótkim podcaście, co nagrałem wcześniej, ja tam wspominałem to o tej różnicy, że te postacie właśnie jak Rzecki, Wokulski i Ochocki to są ludzie, którzy czasami gonią za prywatnymi rzeczami, bo Ochocki też tam się zastanawia w pewnym momencie nad miłością, nad zaangażowaniem się w tym, ale to są ludzie, którzy bardzo dużo dali siebie. Na przykład Wokulski brał udział w powstaniu styczniowym, Ochocki tam tą lampę stworzył, a Rzecki to już w ogóle całe swoje życie niejako oddał za obcy kraj, za Węgry. A tam są przecież zupełnie inne postacie, jak na przykład ci ludzie, którzy przesiadają w tej jadłodajni i którzy na przykład to nowe piwo znaleźli. I to piwo, wiesz, które mówili, że nawet usta trzeba płukać, zanim je wypijesz. Więc ludzie, dla których życie, wiesz, oni mieli swój dochód jakiś i oni byli zadowoleni z tego dochodu, oni się go trzymali i szli do tej jadłodajni czy gdzieś tam i pili to nowe piwo i byli zadowoleni z życia, nie? Nie wiem, czy też widzisz ten konflikt pomiędzy dwoma takimi postawami życiowymi.
Tak, oczywiście to jest widoczne, no po prostu mamy tutaj na pierwszym planie mamy oczywiście osoby, które chcą od życia czegoś więcej, tak, osoby, które występują przeciwko konwenansom, które próbują się odnaleźć w tym świecie, tak? Wokulski robi wszystko, żeby zyskać Izabelę, co tutaj w oczach wielu ludzi jest wręcz rzeczą niemożliwą do zrealizowania z powodu tego, że mimo tego, że był bogaty, że był bogatszy od wielu szlachciców i książąt i baronów, którzy się pojawiają na kartach tej książki, to jednak te ograniczenia społeczne jakby wykluczały w oczach ludzi to, co robił, tak? Czyli on był takim troszeczkę taką trochę osobą, tak jak wspomniałeś, idącą pod prąd, szukającą czegoś więcej, tak? Mhm. Ale też są takie postaci właśnie, które są tylko tym jakby greckim chórem w tej książce i tam tylko komentują te wydarzenia, właśnie ta cała, że tak to ujmę, szajka, która przesiaduje w tym barze. Też masa śmiesznych dialogów i scen tam jest, zwłaszcza kiedy specjalnie podpuszczają biednego Rzeckiego o tym, że o informacjach właśnie o Wokulskim, jak się dowiadują, że romansuje, że chce sprzedać interes, tak, i tak dalej, i tak dalej. No, Rzecki oczywiście to znosi z taką wewnętrzną, no, nerwowością, oczywiście, jako opanowany i dystyngowany i też człowiek obdarzony manierami nie okazuje tego na zewnątrz, ale tam są takie, padają słowa, że w którymś momencie to jakby odwinął, to by przyłożył któremuś jednemu z drugim, tak. Także są tacy kontestatorzy, po prostu, którzy czegoś więcej pragną od życia, zastanawiają się nad tym swoim miejscem, tak, w tym całym układzie tutaj, a są też tacy, którym wszystko jest obojętne i tylko sprowadzają się do roli takich, powiedzmy, komentatorów, którym wszystko jest, życie po prostu toczy się tak obok, tak, nie trzeba wiele robić, nie trzeba nic zmieniać, po prostu żyć jak się da, tak, więc to też te dwie, ten podział tak oczywiście jest widoczny również i dla mnie, nie? Mhm.
Tak, tak. Ja w tym widzę, wiesz, też takie autobiograficzne właśnie wątki, bo przecież sam Prus, on ten, nie wiem, czy o tym słyszałeś, on ten swój grób, który stoi na Powązkach jego, ma tam napisane serce serc i to nie napisano mu za książki, chociaż na pewno ludzie byli wdzięczni za książki, które napisał, tylko za to, co on robił dla ludzi. On na przykład robił tańsze łaźnie dla biednych ludzi, sponsorował naukę biednych ludzi, on tam w pewnym momencie też zbierał pieniądze dla strajkujących robotników chyba. Także to był człowiek ogromnie zaangażowany. On pisał w swoich artykułach do gazet i pisał właśnie w tej powieści, na przykład przedstawia Wokulskiego, który stara się komuś pomóc, ale on był też taką osobą, która robiła to. I wydaje mi się, że Wokulski, który pomaga tutaj temu przewoźnikowi, pomaga temu kolejarzowi, to jest dokładnie to, co być może nawet sam Prus zrobił, nie? Sam Aleksander Głowacki.
Z całą pewnością, no, te wątki na pewno autobiograficzne będziemy troszeczkę mieli bardziej czytelne, będą dla nas i przejrzyste kiedy faktycznie ja skończę tę książkę, ty przeczytasz biografię, o której mówiłem i na pewno znajdziemy wtedy dużo, dużo więcej tych analogii. Teraz możemy gdybać, tak, na ten temat, natomiast no, dużo wskazuje na to, że tak jest po prostu. On bardzo mocno wplatał rzeczy, które były częścią jego życia, tak? I tak jak powiedzieliśmy wcześniej, na pewno dzięki temu zyskują one na tej autentyczności, tak, przedstawionego świata, tak? I ludzi przede wszystkim.
Tak, tak. I ja powiem ci, czasami odnosiłem takie wrażenie, że Lalka w pewnych momentach przypomina bardziej reportaż niż powieść. Na przykład kiedy Wokulski idzie i ogląda Powiśle i widzi tych mieszkańców Powiśla, to prawdopodobnie on sam poszedł, Prus był tam na tym Powiślu, zanim zostało ono przebudowane, bo potem je zmieniono na trochę ładniejsze. I widział to, co się tam działo, i on po prostu napisał reportaż z tego, co tam było, co było widać i jak ludzie tam żyli, w jakich warunkach żyli. No i on oczywiście jako człowiek czynu postanowił też od razu napisać, co można by zrobić, żeby zmienić to. Zarówno Prus robił to w rzeczywistości, a Wokulski w książce też starał się, nie? To jest taka rzecz, nie? Mhm. I przy okazji właśnie, kiedy o tym czytałem, teraz ponownie słuchałem, znaczy się, tak przyszło do mi taka myśl też porównania, bo w powieści Przeminęło z wiatrem mieliśmy tych niewolników, którzy byli niewolnikami, ale ich państwo troszczyli się o nich. Oczywiście to była ich własność, także troszczyli się, tak jakby się troszczyli o zwierzęta, ale jednak ci ludzie mieli co jeść, podczas gdy ci ludzie tam na Powiślu, oni byli wolni, ale głodowali, nie? Mhm. Nie wiem, czy wiesz, że w tamtych czasach Polska na mapie świata była zaznaczona jako jeden z krajów, w którym ludzie umierają z głodu w tamtych czasach. I to był poważny problem. Ludzie naprawdę głodowali w tamtych czasach w Polsce, nie? Mhm. I teraz takie pytanie się nasuwa właśnie. Co ty byś wybrał, gdybyś miał do wyboru być wolnym i głodować, czy być niewolnikiem i móc jeść?
No, to ja wiem, naprawdę, że to jest trudny dylemat. To jest, wiesz, dylemat odwieczny, tak? Być ptaszkiem w złotej klatce, czy być, wiesz, wróblem na wolności gdzieś tam latającym i jedzącym resztki. No, nie odpowiem ci na to pytanie. Trudno mi się postawić w takiej sytuacji. Serce boli, kiedy się pomyśli i o tym, prawda? To mogę jedynie powiedzieć. Skoro poruszyłeś ten temat, też warto tutaj powiedzieć o tym, w jaki fajny sposób są przedstawieni właśnie ludzie z niższych warstw społecznych. I tutaj też mamy cały przekrój, tak? Od tych bardzo biednych, wspomniałeś o biednych studentach, tak? Którzy gdzieś tam sobie znajdują sposób usprawiedliwienia swojej, nie wiem, na przykład tego, że nie płacą za czynsz, tak? Jakimiś tam wyższymi ideałami, kiedy tak naprawdę po prostu ich na ten czynsz zwyczajnie nie stać, tak? Żeby go płacić. Mhm. Czy też postaci takie jak chociażby Węgiełek, tak? Taki prostoduszny człowiek, który też tutaj no dość fajną rolę odgrywa, ponieważ też otwiera Wokulskiemu oczy na pewne rzeczy. No i inni, Wysocki, o których wspomniałem, tak, to ich postawa zawsze jest taka uniżona w stosunku do tych państwa, tak, oni się dziwią, to też bardzo ważny wątek, że oni się dziwią, że ktoś taki jak Wokulski jest, że chce im pomóc, tak, z własnej nieprzymuszonej woli, tak, czy kobietę, którą się traktuje jako upadłą, to od razu ktoś, jakaś szwaczka, której tam po prostu pomaga stanąć na nogi Wokulski, od razu są podejrzenia, że to jest coś tak nienaturalnego, tak, filantropia jest czymś tak nienaturalnym, że od razu doszukują się jakichś tam innych podtekstów, tak, że ona jest jego utrzymanką, kochanką, cokolwiek, tak? Więc te warstwy są bardzo fajnie przedstawione i to też bardzo fajnie pokazane jest w kontraście do tego, jaką postacią był Wokulski, tak? Że on umiał przełamać nie tylko te konwenanse u góry, tak? Gdzieś tam walcząc z tymi ograniczeniami, które narzuca środowisko, czyli wyższa klasa, tak? Szlachecka, domyślne, ale też przełamać konwenanse z tym na ludzi, którzy są niżej, którym się nie powiodło, na niższych poziomach, sięga i jest skłonny im pomóc, tak. No, motywy jego postępowania są różne, to on zresztą sam poddaje pod wątpliwość szlachetność swoją własną, tak. On uważa, że robi to tylko dlatego, żeby po prostu zaspokoić pewną pustkę w swoim sercu, ale jednak nie ulega to wątpliwości, że był oryginałem, jeżeli chodzi o postępowanie w stosunku do osób niższej klasy, tak? Co też właśnie dało sposobność Prusowi do przedstawienia właśnie postaci z tego środowiska, z tej epoki, tak? Z niższych klas.
Mhm, tak, tak. I mi się wydaje, że chyba to właśnie wyróżnia Lalkę spośród tych trzech powieści, o których mówiliśmy, bo zarówno w Gatsbym, jak i w Przeminęło z wiatrem, my w zasadzie bardzo mało dowiadujemy się o takich zwykłych, prostych ludziach, którzy coś tam robili, a tu w Lalce dowiadujemy się o tych prostych ludziach, którzy na przykład nie mieli konia, który im zdechł, albo o jakiejś tam prostytutce, której dano szansę zmiany życia, nie? Albo o tym kolejarzu tam, czy tak właśnie ten Węgiełek, to co wspomniałeś, bardzo fajna postać. Taki chłopak, który w zasadzie, on mi bardzo przypomina postać Antka z noweli Bolesława Prusa, czyli takiego chłopaka ze wsi, który gdyby dać mu możliwość studiowania, ja myślę, że on mógłby być artystą. Pewnie wspaniały, Węgiełek mógłby być jakimś architektem, mógłby naprawdę zajść na wyżyny, tyle że on po prostu nigdy nie dostał wykształcenia i w pewnym sensie sam się wykształcił. Także to są takie postacie, które właśnie to wyróżnia Lalkę, że, tak, że mamy takie postacie, które pokazują przy okazji może właśnie to, że arystokracja jest tutaj pokazana jako tacy ludzie, którzy są bankrutami, może niekoniecznie tak jak Łęcki fizycznie bankrutami, którzy stracili, tylko bankrutami moralnymi, którzy stracili wolę, chęć robienia czegoś, a za to są ludzie tacy jak Węgiełek, którzy po prostu nie mają szansy, albo mają, jeżeli da im ktoś taki właśnie jak Wokulski, nie? Mhm. I mi się wydaje, że to jest taka podpowiedź trochę, bo nie wiem, czy się zgodzisz z tym. Wokulski, mi się wydaje, pokazał taką fajną stronę pomocy charytatywnej. Wiele osób robi pomoc charytatywną w ten sposób, że daje jakiś datek na jakiejś organizacji i przestaje myśleć. Mhm. Wokulski też to robił, ale on robił coś jeszcze.
Tak.
On wybierał konkretnych ludzi i tym konkretnym ludziom pomagał. To była taka osobista pomoc, bo on się zainteresował tą osobą i wydawał konkretne dyspozycje, konkretne rzeczy, żeby pomóc tej właśnie konkretnej osobie. To jest taka, wydaje mi się, wyższa forma pomocy niż tylko danie pieniędzy jakiejś organizacji i po prostu zapomnienie o problemie.
To jest bardzo właśnie w każdy z tych wątków, kiedy Wokulski wyciąga do kogoś pomocną dłoń, on ma kontynuację, tak? Tak jak wspomniałeś, wątek braci Wysockich chociażby, który okazuje się, że no, to słynne powiedzonko, że karma wraca, prawda? Czy dobrze się stało, czy nie, no to już Wokulski ma ku temu i nieco inne spojrzenie. Natomiast zawsze każdy z tych wątków pojawia się ponownie, tak? Z Węgiełkiem ponownie też się spotykamy. Jest taki bardzo fajny, moim zdaniem, wątek, no niezbyt przyjemny dla małżonki Węgiełka, którą pojął w międzyczasie. Ale też bardzo mi się podobał ten dialog, kiedy jak on patrzy na to, kiedy jego małżonka spotyka mężczyznę, z którym kiedyś była, tak? Który tak naprawdę był jej pierwszym
Starski,
kochankiem.
Z tego co pamiętam, nie? To Starski był chyba.
Chyba Starski, tak.
Przy okazji o Starskim się dowiadujemy paru rzeczy, nie?
Tak, naczelny bałamut tej książki, tak?
Ten pan Starski, także wnuk po nieboszczce pani Zasławskiej, co się podlizywał jej za życia, teraz chce zwalić testament. Bo mówi, że babka przed śmiercią zwariowała. Tak i to on. Odpoczął i ciągnął dalej. Wzięli się z panią baronową pod ręce, patrzyli na nasz kamień, ale więcej gadali ze sobą i chichotali. Wtem Starszczak ogląda się. Zobaczył moją żonę i roześmiał się do niej nieznacznie. A ona tak zbielała jak chusta. Co ci to, Maryś, mówię? A ona, nic mi. A tymczasem pani baronowa i ten bisurman zbiegli z górki zamkowej i poszli między leszczynę. Co ci to? Mówię jeszcze raz do Marysi. I no mi gadaj prawdę, bom zmiarkował, że się z tym cholerą znasz. A ona siadła na ziemi i w płacz. Żeby go Bóg skarał, mówi, przecie on najpierwszy mnie zgubił.
Chociaż jest ich kilku, tak? Co najmniej, tak? No, postaci jest tu cała galeria. To też jest właśnie ten łącznik z Dickensem, gdzie praktycznie każda postać ma, nawet najpośredniejsza, ma ważną rolę do odegrania. Coś zmienia w życiu innych bohaterów, tych głównych. Coś wnosi, tak? To jest też niesamowite. Praktycznie każdy wątek to jest taka malutka, zamknięta w sobie historyjka. Czy to jest właśnie wątek kamienicy, z panią Stawską, z Morszewiczem, ze studentami, czy też wątki inne, tak? Te wątki, kiedy Wokulski idzie do Paryża. Ja bym tutaj nawet pokusił, że to troszeczkę jakiś Wernowski wręcz wątek, tak? Się tam pojawia z lekką domieszką science fiction, tak. Nawet, nie? Można by było rzec. To też
science fiction.
Z pewnym zaskoczeniem odkryłem, że takie wątki się pojawiają właśnie w powieści, no, jakby nie było, dość twardo stąpającej na nogach, tak? Dość realistycznej, tak?
Dokładnie. No, ten wątek science fiction w lalce jest taki bardzo ciekawy, nie? Bo to jest w zasadzie okres, kiedy jeszcze nie było samolotów, ale to jest tuż w zasadzie przed tym, nie? To są te lata, zanim pojawiły się samoloty, czyli wydawało się jeszcze w tamtych czasach, że nie będzie takiej maszyny. Zresztą tutaj takie ciekawe wątki były, nie wiem, czy wiesz o tym, że sam Głowacki, on studiował matematykę. Jednym z jego pracy, kiedy był młody, on przetłumaczył dzieło filozofa angielskiego Miltona, Johna Stuarta Miltona pod tytułem Logika. I on, to na mnie duże wrażenie robi, że on naprawdę dużo wiedział o naukach. Oczywiście my dzisiaj możemy się śmiać, bo ten wątek science fiction, no dzisiaj wiemy, że nie ma metalu lżejszego od powietrza i nie może być, ale na tamten czas on naprawdę bardzo dużo wiedział i tutaj taka jest rzecz dla mnie, która mi się bardzo podoba. To znaczy w wielu powieściach, które czytam, ja jestem, wiesz, takim dość twardo stąpającym człowiekiem po ziemi. Ja widzę, że większość autorów jest lewicowa. To znaczy większość autorów na przykład przedstawia jakąś wizję świata, w którym ludzie będą się, wiesz, dzielić pieniędzmi. To jakiś taki komunizm, socjalizm, coś takiego. A tutaj Wokulski czy sam Prus, którzy też lewicują, tylko że lewicują może w innych czasach, przedstawiają wszystko bardzo logicznie. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę na wątki ekonomiczne. Na przykład, kiedy Wokulskiemu zarzuca się, że sprowadza tkaniny z zagranicy.
Oni utrzymują, że pan chce zabić nasz przemysł. Czy istotnie konkurencja, którą pan stwarza, jest tak groźna?
Mam wprawdzie.
Odparł Wokulski.
U moskiewskich fabrykantów kredyt do wysokości 3, nawet 4 milionów rubli. Ale jeszcze nie wiem, czy pójdą ich wyroby.
Straszna, straszna cyfra, szepnął książę. Czy nie widzisz pan w niej istotnego niebezpieczeństwa dla naszych fabryk?
Ach, nie. Widzę tylko nieznaczne zmniejszenie ich kolosalnych dochodów, co zresztą mnie nie obchodzi. Ja mam obowiązek dbać tylko o własny zysk i o taniość dla nabywców. Nasz zaś towar będzie tańszy.
To on tam wyjawia to, że to jest dobre dla klientów, że tańszy materiał. I powiem ci, że ten argument, który jemu przedstawiono, powraca w polityce wciąż na nowo, że ludzie mówią, że nie powinniśmy kupować zagranicznych rzeczy, tylko kupować nasze rodzinne rzeczy i żeby chronić nasz rodzinny przemysł. To jest wątek, to jest błąd w ekonomice, którzy ludzie, którzy nie znają się na ekonomii, popełniają wielokrotnie i w wielu powieściach można go też znaleźć. A ja cenię właśnie Prusa za to, że on ustami Wokulskiego wyjaśnia, jak działa ta sprawa. I powiem ci, to jest właśnie jedna z takich powieści, która jest wyjątkiem. Ludzi, którzy znają się na ekonomii, na fizyce, na logice i na wielu, wielu innych rzeczach.
Tak, różne punkty widzenia też. Ten profesor chociażby, Geist, on się nazywa, tak, który próbuje tutaj sprzedać, znaczy zachęcić do współpracy nad tym właśnie wynalazkiem metalu lżejszego od powietrza, czy cała masa innych ludzi, tak, też szarlatanów, mistyfikatorów, tak, czy też właśnie ludzi prezentujących stanowisko postaci o ścisłych poglądach, tak, czy z pogranicza nawet przedstawicieli nauk ścisłych, tak, i tutaj praktycznie każdy ma swoje 2-3 słowa do powiedzenia, do dodania względem postępowania, zachowania Wokulskiego, tak, więc to jest, patrzymy na sprawy, na rzeczywistość, nie tylko na samego Wokulskiego, bo na całą rzeczywistość tej epoki, Warszawę zwłaszcza, prawda, patrzymy z różnych punktów widzenia.
Tak, tak. Mi się wydaje, że też ta podróż do Paryża dała autorowi takie porównanie. On mógł porównać, jak wygląda Paryż, jak ludzie się zachowują tam, właśnie później z Warszawą, która też mogła wyglądać lepiej, ale po prostu ludzie, którzy mieli pieniądze, mieli możliwości, nie robili nic w tym kierunku, tylko po prostu zajmowali się takimi rzeczami. I tutaj może ja jeszcze raz bym spróbował nawiązać do Przeminęło z wiatrem. Tak jak wspomniałeś, Scarlett ci nie pasuje do Izabeli Łęckiej. A co myślałbyś o porównaniu Ashleya, który żył w marzeniach, właśnie do Izabeli Łęckiej?
I znowu muszę się tutaj troszeczkę z tobą nie zgodzić. Oczywiście to oboje byli osobami bującymi mocno w chmurach głową. Natomiast Ashley był idealistą, tak? Jednak mimo wszystko. Miał wyższe ideały, miał głęboką moralność, miał naprawdę wysokie poczucie tego, co przyzwoite, co dobre, co właściwe. Natomiast Izabela no, jest szpiotką jednak mimo wszystko. Żyje marzeniami, a to jest takie marzenie takiej, nie wiem, no, jakby na te czasy nastolatki, można by było powiedzieć, ówczesnej, prawda? Która gdzieś tam sobie stworzyła jakiś portret, wyidealizowany portret ukochanego jakiegoś, którego by chciała pojąć, wyidealizowany portret świata, tak? Którym nie ma miejsca na te wszystkie rzeczy, o których mówiliśmy wcześniej, które gdzieś tam są poza obrębem rzeczywistości, w jakiej się znajduje, a tak naprawdę jest osobą o niskiej moralności, płytką tak naprawdę jest osobą, jeżeli chodzi o zachowanie. Tak, oczywiście targana jest emocjami i takimi typowo dla tego wieku stanu, tak, społecznego, natomiast nie jest to osoba, którą bym mógł w jakiś sposób taki bardziej szczególny, poza tym takim troszeczkę skłonnością do popadania w takie marzycielstwo jak Ashley, porównać właśnie jej i właśnie Ashleya zmiankowanego.
Tylko wiesz, bo tutaj znowu jest taka różnica, że Ashley, on ten upadek tamtej cywilizacji sprawił, że on musiał się zetknąć z tą prawdziwą rzeczywistością. I on tam w pewnym momencie takie słowa wypowiada, że on teraz musi się spotykać z ludźmi, których nie lubi. On by nie chciał z tymi ludźmi przebywać. On tam nawet porównuje do któregoś starożytnego ludu, jakichś barbarzyńców. Nie pamiętam już dokładnie. I w każdym bądź razie To pokazuje, zobacz, że to był człowiek oderwany od rzeczywistości, który miał lepsze mniemanie od sobie i on patrzył z góry na ludzi, którzy nie mieli takiego wykształcenia jak on. Nie wiem, czy można użyć słowa pogardzał, ale on na pewno nie chciał mieć nic do czynienia z tymi ludźmi. I mi się wydaje, że Izabela Łęcka bardzo go przypomina. Oczywiście Ashley się zmienia później, bo ta cywilizacja się wywraca, a jak tutaj wspomniałem wcześniej, Izabeli Łęckiej w zasadzie Wokulski ratuje jej sytuację i ona ostatecznie nie upada. Tak więc my nie wiemy na przykład, co by się stało, gdyby na przykład Wokulski pozwolił, żeby te na przykład ta kamienica została sprzedana tylko za 60 za 60 tysięcy i w ten sposób ona nie miałaby posagu, nie? Bo to, że on dał tam więcej, to w zasadzie ten posag jej dał, którego by zabrakło po prostu wtedy, bo ta suma 60 tam, jeżeli dobrze pamiętam, spłaciłaby długi i oni znaleźliby się na bruku i praktycznie w tym momencie Wokulski mógł wtedy przyjść jako ten, który ratuje, wyciągnąć rękę i być może Łęcka by się zgodziła nawet wtedy, żeby być, wiesz, żoną sklepikarza, może po prostu dalej mieszkaliby w tym sklepie, ona by zeszła ze swojego piedestału i upadłaby, nie?
No ale Wokulski sam tego nie chce.
To jest ta różnica, ja widzę.
Sam tego nie chce, on chciałby, żeby to się samo stało, tak, żeby ona go pokochała za to, kim jest, a nie za to, co dla niej robi, bo to, co dla niej robi, to jest efekt jego miłości do niej, tak, to nie jest sposób zdobycia jej, tak? On po prostu chce troszeczkę podnieść swój status społeczny, żeby przynajmniej zrównać się troszeczkę, chociaż lekko sięgnąć tego poziomu, tak, przynajmniej pod kątem bogactwa, majątności. Natomiast wszystko, co robi dla Łęckich ogólnie, tak, no bo też jej ojcu pomaga bardzo dużo, no to robi to z miłości, tak, nie dlatego, że ona ma dzięki temu, jej serce ma się odwrócić. On nawet nie chce, żeby ona wiedziała na początku, że to on pomaga, tak, więc tutaj... I to jest właśnie dramat jego, prawda, bo gdyby, tak mówisz, gdyby to powiedział, gdyby w otwarte karty grał, że to on stoi za tymi wszystkimi rzeczami dobrymi, które spływają na Łęckich, no to może by miał szansę faktycznie, może by się udało, ale nie, on czekał na ten odruch serca, on chciał, żeby ona go pokochała i niestety tym właśnie sposobem zmarnował tę szansę, więc to jest takie troszeczkę, zresztą on jest też bardzo rozdarty wewnętrznie z tym, co robi, tak, on bardzo trudne są to dla niego decyzje, postępowanie i on też bardzo często odrzuca tę miłość, mówi, że nie jest mu potrzebna, tak, kiedy do głosu dochodzi ten zdrowy rozsądek, potem znowu odruch serca, tak, przyjmuje władzę i znowu pogrąża się, tak, coraz bardziej i bardziej, tak. Nawet to jest bardzo taki fajny wątek, że już jest blisko tego, żeby być uratowanym, tak, żeby ta miłość gdzieś go nie zgubiła, to całkowicie ten motyw, kiedy Rzecki stara go się zeswatać z panią Stawską, tak,
Prawie mu się udaje.
Ten bal, tak, ostatni, tak. Kiedy na który na początku nie zostaje zaproszony, Wokulski później jedzie. No, było blisko i naprawdę Wokulski nie mógł gorzej wybrać, jeżeli chodzi o swoją miłość, ale niestety no tak to już jest. Serce nie sługa, prawda?
Tak. Tylko wiesz, spróbuj pogdybać trochę. Pomyśl sobie na przykład, czy Scarlett O'Hara, gdyby nie doszło do tego kataklizmu, gdyby nie straciła swojej pozycji, ona prawdopodobnie nigdy nie spojrzałaby na Rheta Butlera. W zasadzie ta sytuacja sprawiła, że Scarlett się zmieniła, ona dorosła i zobacz, bo trudności budują nasz charakter. Gdy na przykład, gdy człowiek żyje w dobrobycie, w zasadzie to nie jest wina w pewnym sensie tego człowieka. Jeżeli ludzie rozpieszczą swoje dzieci, to te dzieci wyrastają na okropnych ludzi, ale w pewnym sensie to nie jest ich wina. I wydaje mi się, że tak właśnie było zarówno ze Scarlett, jak i z tą Izabelą Łęcką, z tym, że właśnie różnica polega na tym, że Scarlett życie nauczyło później doceniania pewnych rzeczy, na przykład doceniania pieniędzy czy ludzi, którzy na przykład dają prezenty, a Łęckiej to nie było dane, ona była rozpieszczona przez w zasadzie całe otoczenie i ona nigdy nie upadła, znaczy zbliżyła się do tego, tam jest ten, na początku powieści jest ten moment taki, gdzie ona zauważa ten bliski upadek i ona zaczyna się wtedy zastanawiać, ale to jest w zasadzie bardzo szybko przemija i ona z powrotem wraca do bawienia się, ale mówię, spróbuj sobie wyobrazić, gdyby ona upadła, gdyby ta kamienica została przelicytowana, nie mieli pieniędzy, ona prawdopodobnie inaczej by spojrzała wtedy na Wokulskiego, ale to co powiedziałeś też, pewnie Wokulski to jest po prostu niemożliwe dla niego, żeby on pozwolił, on ją kochał i to pewnie jest takie gdybanie tylko.
To jest ten przykład właśnie tego wielkiego poświęcenia w miłości, które tak naprawdę szkodzi tej miłości, tak? No niestety tak jest. Kiedy im bardziej się starał, im większe nakłady środków i energii swojej poświęcał na to, żeby uczynić życie Izabeli prostszą, tym bardziej ona odczuwała tę potrzebę, żeby ktoś jej pomagał. To jest taki troszeczkę paradoks tutaj, no bo tak jak mówiłaś, gdyby faktycznie zdarzyło się jej upaść, tak, totalnie stracić wszystko, majątek, okryć się nawet niesławą pewnego rodzaju, no na pewno by w końcu trafiła w ręce Wokulskiego. To tutaj wydaje mi się, że nie pozostawia w ogóle żadnych wątpliwości, że tak by mogło się stać.
Zresztą zobacz, wspominamy tutaj, jest też ten wątek tych Krzeszowskich. To jest przykład bogatego hrabiego, Krzeszowski jest chyba hrabią, jeżeli dobrze pamiętam, który wyszedł wziął sobie żonę, która miała duże pieniądze, ale nie miała żadnego nazwiska. Czyli Krzeszowski popełnił mezalians i no to małżeństwo nie jest tam pewnie zbyt udane, pewnie z powodu śmierci tej córki też i kwestia później tej lalki wchodzi, ale zobacz, tu pokazano, że takie rzeczy działy się, nawet w powieści są opisane, tak więc wydaje mi się, że można sobie wyobrazić, że gdyby Łęcka upadła i wtedy Wokulski się pojawił z tymi swoimi pieniędzmi, no to być może, tylko właśnie wtedy kwestia jest, czy ona by tego nie zrobiła dla pieniędzy, może Wokulski chciał mieć pewność, czy ona go wybierze, mimo że nie będzie do tego zmuszona.
Nie? Tam jest nieulegający wątpliwości fragment rozumowania Izabeli Łęckiej, kiedy ja się za głowę łapałem, wiesz, i pokrętny sposób myślenia na temat, bo ona myślała cały czas o tym, żeby okej, może w końcu przygarnę tego Wokulskiego, żeby był takim moim jakby opiekunem, żeby był w moim środowisku, żeby dawał mi pieniądze duże, żeby łożył na moje potrzeby, a on miał być takim po prostu dobrym wujkiem dla niej miał się stać, według w jej oczach, tak? Ona sobie tam potem układała, że on wyjdzie za kogoś z miłości, on będzie im pomagał, prawda, jej potencjalnemu mężowi. W ogóle był taki wątek, który pokazuje, odkrywa przed nami cały sposób patrzenia na tą rzecz Izabeli. I tutaj z mojej strony miłość niejako tych dwojga ze strony Izabeli jest kompletnie niemożliwa. Po prostu po tym fragmencie stwierdziłem, kim ona tak naprawdę jest, tak, co ona sobie myśli. A później dochodzą gorsze wątki ze Starskim jeszcze, prawda?
To rzeczywiście, to są takie rzeczy, które to też na mnie duże wrażenie zrobiło, kiedy ona... Wracając może tutaj do samej powieści, bo myślę, że tak pomalutku będziemy chyba zbierać już, będziemy kończyć. Co myślisz o samej budowie powieści? Bo w teorii są takie teorie, że powieści dzielą się na dwa rodzaje, że albo do miasta przybywa jakiś nieznajomy, albo jest drugi rodzaj powieści, gdzie bohater wyrusza w podróż. Ja bym powiedział, że tutaj mamy do czynienia z pomieszaniem, bo z jednej strony do miasta, czyli do Warszawy, przybywa Wokulski, bo my dowiadujemy się, poznajemy w zasadzie tą powieść z punktu widzenia ludzi, którzy patrzą na Wokulskiego, który pojawia się na nowo jako ten bogacz i on wszystko zmienia, on wszystko wywraca do góry nogami. Czyli to jest ten rodzaj powieści, gdzie wiesz, gdzie do jakiegoś miasta, gdzie są pewne, jest pewne status quo, przybywa nowa osoba, która wszystko miesza.
Tak.
A z drugiej strony my poznajemy tą powieść też z punktu widzenia Wokulskiego, który wyrusza w pewną podróż, czyli z człowieka, który jest nizin, on wyrusza i zaczyna poruszać się pośród tej arystokracji. On poznaje te miejsca, pojawia się w nowych miejscach, których nigdy wcześniej nie mógł się pojawić, zanim miał te pieniądze i widzi te rzeczy. Co myślisz o tych Ty słyszałeś o tej teorii? Że są powieści, dzielą się na dwie części właśnie, że pojawia się obcy albo bohater wyrusza w podróż?
Tak, no tu akurat bardzo fajnie Prus połączył te dwa jego elementy, dwa tropy, prawda, literackie i to też się bardzo fajnie sprawdza. Też analogię do Gatsby'ego, prawda, mamy. Też mamy analogię do Przeminął z wiatrem, gdzie takim mieszaczem, prawda, jest Red Butler. Tylko tak jak wspomniałem i o czym ty przed chwilą też wspomniałeś, że tu mamy możliwość głębiej pogrążyć się właśnie w myślach, w uczuciach tej osoby, tak, w jego historii. Ta historia jest przed nami odkrywana. Ten człowiek Wokulski, on nie pozostaje długo przed nami skrytym, on nie pozostaje dla nas zagadką długo, tak? On bardzo szybko się dowiadujemy o nim bardzo dużo rzeczy, tak? Czy to od Rzeckiego, czy też z jego samego, z przemyśleń samego Wokulskiego. Więc tutaj mam taki przykład właśnie tego bohatera, który powraca, ale też ta jego przeszłość jest bardzo rozbudowana i nie pozostaje długo tajemnicą, tak? To jest akurat fajna i ciekawa teoria, bardzo, bardzo mi się to podoba. No i to jest ten znowu klasyczny element, prawda, o którym ja też wspomniałem przy innym przypadku, omawiając właśnie Wielkiego Gatsby'ego, właśnie ten element znany chociażby z hrabiego Monte Cristo, tak? Czyli człowiek bez przeszłości, człowiek, który narusza pewną strukturę społeczną swoim pojawieniem się i wywołuje skandale, wywołuje pewien zaskoczenie swoim postępowaniem, tak? Niecodziennym, nietuzinkowym, tajemnicą, jaka go skrywa gdzieś tam w oczach innych, tak? Metodami działania. Więc Wokulski jak najbardziej wpisuje się w model tego typu postaci.
No, powiem ci, ta powieść za każdym razem, kiedy ja czytam, kiedy rozważa się wszystkie wątki, no szkoda, powiem ci, że mamy tylko godzinkę czasu, żeby rozważyć to. No
na pewno będziemy wracać jeszcze, tak? Chociażby tak. Przy okazji tej biografii.
Myślę, że może kiedy byśmy omówili Dickensa, prawdopodobnie też na jakieś nawiązania nam się pojawią tutaj. Tym bardziej, że to jest taki polski Dickens. Kończąc może, wracając może do kwestii tego, że to się ukazywało w odcinkach w gazecie. Nie wiem, czy tam czytałeś o tym, że był taki okres, kiedy on wyjechał do Nałęczowa, on tam bardzo lubił to miejsce i przez pół roku chyba nie ukazywały się kolejne odcinki. Ja muszę powiedzieć, że bardzo współczuję tym ludziom, którzy czytali powieść Lalka w tamtych czasach i wiesz, musieli cały tydzień czekać na kolejny odcinek. Nie wiem, czy to się tygodniowo, czy nie, co się codziennie chyba ukazywało. W każdym bądź razie, kiedy on tam wyjechał, tam była przerwa paru miesięcy, kiedy oni nie wiedzieli, co się dalej wydarzy. To są... Na szczęście my dzisiaj nie mamy takiego problemu, nie? Mamy całą zebraną powieść i tak. Tam nie musimy po prostu czekać.
Całą zebraną powieść i to jeszcze w tak przystępnych formach jak audiobooki, nie?
Tak, tak. O właśnie, miałeś powiedzieć mi, jak którego słuchałeś ty.
Ja słuchałem w wykonaniu pana Marka Walczaka. On mi bardzo, bardzo fajnie do gustu przypadł. On bardzo ładnie wciela się w formie dialogowej w postaci. Kiedy na przykład mówi to głosem przedstawiciela gminy żydowskiej, czy kupca żydowskiego, to akcentuje to w odpowiedni sposób. Kiedy jest taka postać, która jest gdzieś tam z pochodzenia Rosjaninem, to też lekko tak zaciąga. Kobiecym głosom nadaje taką subtelniejszą intonację, w zależności od tego, kto mówi, tak? Czy to mówi Izabela, czy to mówi Stawska. No, naprawdę fantastyczne wykonanie, fantastycznie nagrany audiobook, gorąco, gorąco polecam, bo wydaje mi się, że to jest jedna z lepszych interpretacji. Przymierzałem się do pozostałych, najmniej do gustu przypadła mi interpretacja, przynajmniej na początku, Ksawierego Jasińskiego. Lubię go jako lektora, ale on mi się zbyt mocno kojarzy właśnie, tutaj nawiązanie do tego, co powiedziałeś, że książka troszeczkę przypomina momentami reportaż. On mi się nie kojarzy z beletrystyką za bardzo, Ksawer Jasiński. Ja kiedyś słuchałem w jego wykonaniu właśnie książek Pawła Jasienicy, tak, z cyklu Polska Piastów, Polska Jagiellonów.
No, pewnie kojarzy ci się
ten. Tak, i bardzo mocno mi się kojarzy jego właśnie głos z takim niebeletrystyką i też nie pasował mi za bardzo w ogóle do charakterów postaci też.
Jak Ksawerego Jasińskiego to słuchałem Wiedźmina, on tam tą ksagę o Ciri nagrał. Między innymi też Ksawery Jasiński kiedyś, także ja mam może inne skojarzenia.
Skądinąd bardzo dobry lektor, bardzo dobrze czyta, ale też dość specyficzny. Jego głos jest już taki starszy, tak? Bo to starszy pan jest i faktycznie nie zupełnie do wszystkich postaci mi pasował, a pan Marek Walczak faktycznie potrafił oddać tutaj charakter tej postaci dialogu. Wspomniał o tej scenie właśnie, kto się dzieje w sądzie, tam są takie wtręty, tak, w innych postaci, z nagła przerywające dialog wypowiadany przez kogo innego i on to wszystko potrafił ogarnąć, tak, on potrafił zmodulować tak głos, dobrać taki temp, intonację, że to wszystko się ze sobą w taką niemalże gwarną rozmowę układało.
No w ogóle Lalka jest napisana w taki sposób, że ona się świetnie nadaje na audiobooka, bo tam na przykład jest ten służący Wokulskiego, on tam mówi z tym akcentem warszawskim, on tam też śmiesznie te warszawskie słowa tam wtracza z tej gwary. Wracając do audiobooka, ja słuchałem teraz Jarosława Gajewskiego, ale ja za każdym razem słucham sobie innej interpretacji. I jest taka interpretacja, nie ma jej w Storytel, ja też ze Storytel słucham Gajewskiego teraz, ale jest taka interpretacja, gdzie masz czterech lektorów, to jest moja ulubiona chyba. Tam jest jeden lektor jako narrator i jest trzech lektorów, jeden dla Wokulskiego, jeden dla Rzeckiego i jeden dla Łęckiej. I to jest, powiem ci, najbardziej przypadła mi do gustu. Jest jeszcze lepszy audiobook w nagraniu, bo ja bardzo lubię serial i bardzo mi się Jerzy Kamas podobał i jest wersja nagrana właśnie przez Jerzego Kamasa dla Polskiego Radia, tylko problem z tamtą wersją jest taki, że Polskie Radio pogubiło i nie ma niektórych odcinków. W audiotece jest właśnie wersja Jerzego Kamasa, jest świetna pod względem właśnie interpretacji i mi się kojarzy z serialem zaraz, ale niestety nie jest w całości, nie? I to powiem ci, mam ogromny żal do Polskiego Radia, że pogubili takie wspaniałe nagrania.
Co ciekawe też, że nie dobrali w tej wersji z tymi czterema lektorami żadnego damskiego głosu, żadnej damskiej lektorki. Nie wiem, czy to wypływa z tego, że w jakiś sposób są no, opisywane.
Nie, słowa, tam jest kobieta. Tam jest tak? kobieta, czyta Łęcką, wiesz? No to tam jest, może ja źle powiedziałem, tam jest trzech lektorów i jedna lektorka właśnie do niej. Nie?
Bo chciałem się odnieść do tego, w jaki sposób często się Wokulski wypowiada o kobietach. Też w dzisiejszych czasach mogą jego spostrzeżenia na ten temat kontrowersje budzić, ale to też oczywiście w zgodzie z charakterem postaci, tak? On zawsze bardzo cyniczny, tak. Jeżeli chodzi o opisuje ród niewieści, tak? Tutaj takim wyjątkiem jest Izabela, ale jej też się w odpowiednim miejscu dostaje też od Wokulskiego. Tak.
A wracając do Gajewskiego, jest bardzo dobrym lektorem, bardzo mi się podoba jego interpretacja, z wyjątkiem właśnie kobiecych ról. Powiem ci, zmienia głos i tak brzmi strasznie nienaturalnie, kiedy, nie wiem, próbuje naśladować mówienie kobiet. Według mnie powinien po prostu normalnie przeczytać i nie miałbym z tym problemu, a jego próba naśladowania kobiecego sposobu mówienia no, nie przypadła mi do gustu, nie?
Nie, Marek Walczak tak troszeczkę zniża, czy nawet podnosi ton, tak lekko, tylko subtelnie sygnalizując, mniej tonem, bardziej tak sposobem frazowania, zwolnieniem lekkim w przypadku na przykład, kiedy mówi hrabina, czy starsza pani, tak, taką subtelnością, z takim wdziękiem można powiedzieć to, jeżeli chodzi o kobiece role, tak?
Tak. No to jest. Rzeczywiście, może następne spróbuję sobie tego Walczaka z tego, co mówisz, bo tak jak powiedziałeś, że tam dobrze Żydów też robił. To jest też taki ciekawy wątek, dużo może o nim nie mówiliśmy, ale to jest ciekawy wątek, że tam bardzo dużo Żydów występuje w tej książce i to jest ten okres, kiedy w Warszawie były całe dzielnice żydowskie. Tam jest wspomniane na przykład o tych nalewkach i to jest też, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę na to, tam, jeżeli mowa o tym szlagbaumie, tam jest też taki wątek właśnie wspomniane, że on jeszcze niedawno był traktowany dobrze, a ta nienawiść do Żydów wróciła jakby na nowo teraz. I to jest też taki ciekawy wątek, bo razem z Napoleonem, bo nie wiem, czy wiesz właśnie, że w wielu miastach w Europie były te getta, to były dzielnice żydowskie, gdzie Żydzi sami się rządzili. To były jakby osobne miasta w miastach. I to, co zrobił Napoleon otworzył te dzielnice. Żydzi przestali być osobnymi obywatelami, oni stali się normalnymi obywatelami. To otworzyło drogę młodym Żydom w wielu państwach do tego, żeby stać się Francuzami, Niemcami, jak tutaj Polakami. Tyle, że ten okres historii dość szybko się skończył i ludzie dość szybko wrócili do antysemityzmu. I tacy ludzie właśnie jak Schlangbaum, którzy są w tej książce, to jest właśnie pokazana ta sytuacja. Człowieka, który nie chciał być Żydem, chciał być Polakiem, ale po prostu nie dano mu dojść do tego, nie? Po prostu zagoniono go z powrotem do tego, żeby wrócił do swoich. Nie?
Też bardzo, tak bardzo ciekawy kończy. Wątek, tak? I wątek doktora, i wątek Schlangbauma. Swoją drogą wspomniałeś właśnie w tym swoim wstępnym nagraniu, w tym pierwszym podcaście, gdzie porównywałeś z filmem. Ja muszę sobie też film odświeżyć, serial w zasadzie, tak? Bo to serial jest. Przyznam szczerze, że dla mnie wątki z pamiętnika starego subiekta wydawały się nieprzekładalne na język serialu i nie bardzo mi się to podoba w zasadzie. Z całym szacunkiem dla Bronisława Pawlika, uwielbiam tego aktora w każdej roli, ale wydaje mi się, że to takie przełożenie jeden do jednego tego pamiętnika na język filmowy troszeczkę zaszkodziło temu filmowi. Przynajmniej tak mi się zapisało to w pamięci. Muszę tego wrócić, bo z tego co pamiętam, to właśnie były te długie ustępy, kiedy właśnie czytany jest głosem Bronisława Pawlika pamiętnik z tego subiekta. Chciałbym to zobaczyć jeszcze raz. Mam nadzieję, że kiedyś powstanie lalka w takim większym rozmachem, kiedy te wątki będą pokazane, nieczytane, nie? To by było super w ogóle z tej całej jego tam Odysei, tak? Rzeckiego, ale powiem ci jeszcze tak na marginesie, zaznaczę, że mam duży problem z rolami w tym filmie, tak? Ja nie widzę tych postaci tak, jak widział to reżyser. Na przykład Franceski nie pasuje mi totalnie, on tam Szlagbauma gra, prawda? Tak, tak. Wspomniałem też o Wokulskim, który mi totalnie nie pasuje do takiego roli no takiego cynicznego, zakochanego, bezgranicznie romantyka. Przynajmniej tak się zapisał w mojej pamięci. Ja zapomniałem teraz, przepraszam, nie pomnę nazwiska aktora, może ty mnie tutaj poratujesz.
Wokulskiego? Mhm. Wspominałem, to jest Jerzy Kamas.
Jerzy Kamas, właśnie. No totalnie mi do niego nie pasuje. Nie wiem, który z innych ówczesnych polskich aktorów byłby w tej roli lepszy. Ja bym nawet tam widział Olbrychskiego w tej roli, tylko że on chyba był jeszcze wtedy za młody. Nie wiem, czy dobrze kojarzę, czy dobrze sobie w głowie układam. W każdym razie Olbrychski byłby dla mnie dużo, dużo lepszym Wokulskim niż Kamas. No, a jedną osobą, która mi pasuje, to jest jeden z tych subiektów. Gra go aktor Bończak?
Nie wiem, który.
Ja sobie przypomnę, może później jeszcze dodam, ale ten mi pasuje idealnie akurat. Za chwileczkę sobie przypomnę, to najwyżej dodam.
Jeżeli chodzi o serial, ja jestem zachwycony nim. To jest serial, ja go uwielbiam. I powiem ci, miłość do lalki ja mam właśnie dzięki serialowi. Ja najpierw obejrzałem serial wielokrotnie i dopiero potem wróciłem do książki. I powiem ci, w serialu te wątki, kiedy Rzecki czyta, są, ale są krótkie. Bardzo szybko te wątki przechodzą i pokazana jest na przykład możesz zobaczyć to, jak oni byli na Węgrzech. Jest pokazana ta bitwa, do której oni idą. Jest pokazane samobójstwo Kaca i wiele innych rzeczy. I co najlepsze jest pokazany cały ten motyw, kiedy on był jeszcze małym chłopcem. Jest pokazany Rzecki jako chłopiec, kiedy on przychodzi do tego sklepu Mincla. I co jest świetne w serialu, to na samym końcu, kiedy Rzecki umiera, całe jego życie w książce jest to opisane, pojawia mu się przed oczami. I wtedy w serialu, w tym ostatnim odcinku, pokazane są właśnie, widzisz te fragmenty z poprzednich odcinków, to co Rzecki widział właśnie, widzisz tą wojnę, widzisz ten sklep, te wszystkie rzeczy przejawiają mu się taki kalejdoskop, nie? I powiem ci, ta scena jest bardzo mocna, bo ty widziałeś we wcześniejszych odcinkach te rzeczy, kiedy na przykład Rzecki wspominał to i wtedy w ostatnim odcinku to jakby pojawiają się te sceny jeszcze raz na nowo, gdzie Drzecki zadaje sobie pytanie, czy ja naprawdę przeżyłem to, czy...
Czy ja to wszystko widziałem? Czy mi się tylko śniło? Boże miłosierny.
To naprawdę mnie wzruszają. Ta ostatni odcinek właśnie, kiedy śmierć Drzeckiego... I później właśnie te słowa doktora Schumana, który pyta, ci odchodzą, wy wyjeżdżacie, kto zostanie tutaj, nie? To są jedne z najmocniejszych scen w polskim kinie, wydaje mi się. No,
zdecydowanie muszę obejrzeć jeszcze. Na pewno, być może podobnie jak w przypadku książki, zweryfikuję te swoje poglądy, które gdzieś tam w wspomnieniach mam. A mówiąc wcześniej o aktorach grających subiektów, to miałem na myśli właśnie Stefana Friedmana, który się wciela w Kleina.
No tak, klak, tak.
I drugiego z subiektów...
Wiesz co, ja mam tutaj, wiesz, w serialu Mraczewskiego gra Jan Englert. Mi się wydaje, że świetnie pasuje, bo Mraczewski to jest ten taki bawidamek i Jan Englert świetnie go gra. Friedman gra Kleina. To też jest taki ciekawy, bo Klein jest taki cichutki, to jest ten socjalista, który uważa, że socjalizm pomoże i tam się chowa. I Lisieckiego to jest Wojciech Pokora.
Tak, Pokora, właśnie. I oni mi pasują. Cała ta trójka subiektów jest dla mnie tak z perspektywy, jak sobie nie przypominam ich sobie dobrze w tej roli, w tych rolach, natomiast czytając książkę i widząc ich, tych aktorów, to pasują mi idealnie na tę chwilę. Także jeżeli mówisz, że Szak świetnie zagrali, to na pewno jest to...
Ja tam w tamtym podcaście taki fragment wrzuciłem. Tam jest rozmowa właśnie Lisieckiego, gdzie jest Wojciech w Pokora, on wchodzi, a Rzecki, czyli Bronisław Pawlik, mówi do niego, że ty na pewno byłeś tam, w karty grałeś. On mówi, no pewnie, przecież nie mogę cały czas patrzeć na pana siwiznę. Mhm. A tamten mu mówi, no a ty wiesz, ty tą wolę siwieć niż mieć łysinę. Tam jest ta wymiana zdań pomiędzy nimi. Naprawdę Wojciech Pokora też był świetny, nie? To powiem ci, patrząc na tych nowych aktorów, to ci starzy aktorzy to naprawdę byli świetni aktorzy. Szczególnie jak zobaczysz tych nowych w tych polskich teraz filmach, to niebo a ziemia, wiesz, to...
W ogóle, gdybym sobie zadał pytanie, kogo widziałbym ze współczesnych aktorów w ekranizacji Lalki, to musiałbym odpowiedzieć, nie wiem, bo po prostu raz, że większości młodych aktorów nie znam, tego pokolenia właśnie telenowelowego, a tych kinowych żadnego z nich bym nie widział. Żadnej z tych ról, naprawdę. Jak Boga kocham, nikogo z nich bym nie widział w żadnej z tych ról, ponieważ to są tak ograne twarze, które się pojawiają wszędzie, że nie jestem w stanie dopasować do żadnej z ról, tej postaci, które znam z Lalki, z książki.
No ciekawe by było. Zresztą powiem ci, bo kiedyś była wersja, był film i film jest, powiem ci, w filmie mi się bardziej podoba aktorka, która gra Łęcką. Jest mi, bo w serialu mi się podobają wszyscy oprócz samej Izabeli Łęckiej. Ta aktorka jest taka mimozowata i powiem ci, zupełnie mi nie pasuje. A w wersji filmowej grała taka piękna aktorka polska. W każdym bądź razie w tej wersji filmowej o wiele lepiej pasowała mi tamta aktorka. Ja bym wolał ją do serialu. Ale wracając do samego serialu, bo o tym chciałem powiedzieć. Ta książka ukazywała się w odcinkach w gazecie i wydaje mi się, że serial jest idealnym sposobem na przedstawienie tego. Jeden z autorów nawet, który krytykował Lalkę, to się ukazywało jeszcze w czasach, kiedy Prus żył, on napisał właśnie, że obwinił właśnie Prusa, że ta książka jest pisana tak odcinkowo właśnie. I powiem ci, to jest idealny materiał właśnie na zrobienie serialu, nie? Może nawet dłuższego, bo ten serial, który jest teraz, jest 10-odcinkowy. Wydaje mi się, że może leciutko dłuższe odcinki, leciutko więcej odcinków by się przydało, nie? No ale to mam ten sam problem co ty. Nie widzę tego w dzisiejszych czasach i boję się, że nie wyszłoby z tego nic dobrego.
No na pewno nie. Raczej nie.
A właśnie, jeszcze odnośnie serialu, nie podobał mi się też... Znaczy, gra świetnie. Jeżeli chodzi o Starskiego, to gra tam Roman Wilhelmi. Aktor jest świetny, ale wydaje mi się, że jest trochę za stary na tą rolę. On już wtedy był za stary i ten Starski... Jednak powinien być ktoś taki jak Englert, powinien być ktoś młody, kto umie podrywać, bo ja sobie nie wyobrażałem tego Starskiego.
Ja uwielbiam Wilhelmiego w każdej z jego ról i z przyjemnością sobie odświeżę. Widzisz, to chyba jest jedyny film z Wilhelmi, którego sobie regularnie odświeżam, Lalka, i z całą z przyjemnością wrócę. Dobrze, że mi przypomniałeś o tym, że tam można też Wilhelmiego zobaczyć. On jest świetny we wszystkim. Tobie się nie podoba, ale wydaje mi się, że...
Nie, słuchaj, gra świetnie, ja nie mam do niego żadnego... Ja mam po prostu, jeżeli chodzi o wybór, on mi nie pasuje, jeżeli chodzi o jego wiek. On jest po prostu według mnie za stary na tą rolę. Chociaż z drugiej strony książka chyba nie podaje, ile Starski ma lat. Ale wiesz, ja bym chciał kogoś przystojniejszego tam. A jeżeli chodzi o Wilhelmiego, ja go uwielbiam w karierze Nikodemadyzmy.
W Zaklętych Rewirach chociażby też, prawda?
Tak, tak.
No, także to dla mnie bardzo dobry aktor, ale faktycznie mogę się z tobą zgodzić, że on ma taką fizjonomię, już nawet pominąwszy to, czy stary, czy młody, on ma taką fizjonomię, że on zawsze nieco staro wygląda, tak starzej niż by się mogło wydawać. Nawet kiedy Dyzmę gra, tak, tego młodego niby karierowicza, to już ma takie piętno na sobie, tak? To też się wiąże troszeczkę z życiem samego Wilhelmiego. Też bardzo fajną biografię go czytałem, możecie też ją udostępnić jakoś. W każdym razie cieszę się, że mi o nim przypomniałeś. To już mnie naprawdę zachęciłeś teraz po to, żeby czym prędzej sięgnąć po serial. Powiedz mi, czy serial jest jakoś możliwy do obejrzenia online, w jakiejś takiej formie, no, legalnej oczywiście?
Wiesz co, myślę, że tak, nie? Wiesz co, no poszukam. Jeżeli będą gdzieś legalne odcinki, to myślę, że w notatkach wrzucimy to jeszcze. Myślę, że warto, bo serial, ja tam w tym wcześniejszym podcaście tam wspomniałem, jest tam trochę różnic, ale one są takie minimalne i w zasadzie oglądając serial wydaje mi się, że można mieć naprawdę dobre pojęcie o książce, nie? I wydaje mi się, że gdyby Bolesław Prus żył w dzisiejszych czasach, on zamiast pisać odcinki do gazety, on by pewnie pisał scenariusz właśnie na jakiś serial. I o tyle jego serial, bo to była serial, to co się ukazywało w gazetach, on miał wątek miłosny, który miał ludzi zachęcić do oglądania tego i ten wątek miłosny jest ciekawy, bo wciąga, ale z drugiej strony on porusza, zobacz, ile problemów. Tak więc czytanie Lalki to nie tylko ty poznajesz ten wątek miłosny, ale zastanawiasz się na przykład nad życiem, zastanawiasz się, czy nie powinieneś pomóc jakimś biednym osobom. Także wydaje mi się, że to jest wspaniała rzecz, bo brakuje mi w dzisiejszej kinematografii, brakuje mi właśnie rzeczy, które jednocześnie byłyby rozrywkowe, na przykład opowiadały o miłości czy jakiejś innej rzeczy, ale z drugiej strony uczyły, czy na przykład stawiały takie pytania o sens życia, o to, czy warto angażować się dla innych i wiesz, stawiały takie pytania, niekoniecznie dawały odpowiedzi, bo to ja to też lubię w Lalce, że Lalka nie zawsze daje ci odpowiedzi na wszystkie pytania, wręcz przeciwnie, czasami na przykład ten wątek, czy lepiej jest starać się zmienić świat i z tego powodu być nieszczęśliwym, czy po prostu żyć sobie i pić sobie nowe piwo i być szczęśliwym, a nic nie robić dla świata. Nie mamy odpowiedzi na to pytanie, ale właśnie to mi się wydaje, że Prus świetnie to zrobił, bo to jest, zobacz, jaki świetny sposób, bo napiszesz reportaż o jakiejś trudnej rzeczy i mało ludzi przeczyta taki reportaż, a napiszesz taką powieść, która porusza wątek miłosny, który wciąga ludzi i porusza problemy na przykład biedoty na Powiślu i ludzie będą o tym czytać i to ich bardziej zaangażuje. Wydaje mi się, że więcej osób pod wpływem książki Lalka na przykład dało datki na jakieś sierocińce czy inne rzeczy niż pod wpływem jakichś reportaży, nie?
No cóż, no podsumowując, tak jak wspomniałeś, ja odkrywając tę książkę na nowo naprawdę poczułem całą masę emocji, od poprawienia sobie do humoru, od tych rzeczy, które są związane właśnie z miłością, które no, facet w pewnym wieku ma za sobą też pewne doświadczenia i gdzieś tam odnajduje tę wspólną płaszczyznę, tak? Jest w stanie zrozumieć Wokulskiego, jest w stanie podzielać jego lęki, bóle, strach, poświęcenie dla ukochanej osoby i to wszystko też odnajdywałem właśnie w tej książce, tak? Gdzieś sprzężenie zwrotne następowało między mną, czytelnikiem, doświadczeniami moimi własnymi, a tym, co się dzieje z Wokulskim. Innymi postaciami, całą masą innych postaci, tak? Bo każda tutaj ma ciekawą rolę, ciekawą rzecz do dodania, coś wnosi sobą, tak? Są naprawdę. Nie pamiętam, kiedy książka wywołała u mnie tak barwny obraz w głowie, kalejdoskop tych postaci, rzeczywisty, taki bardzo namacalny. To jest naprawdę wielkie to jej mistrzostwo i zaleta pisarstwa Bolesława Prusa. Jak wspomniałem, humor dobry, dużo historii w tle gdzieś się dziejącej, tak? Co też ciekawe, że mimo tego, że mówimy o naprawdę specyficznym okresie w historii Polski, to te wątki polityczne, one są troszeczkę tak na marginesie tego wszystkiego. One tam są, dzieją się, tak? Czy historyczne, ale jednak gdzieś tam podskórnie się pojawiają i podskórnie z nami zostają też te motywy, tak? Czy wątki społeczne, które tutaj porusza wzorem oczywiście Dickensa, Prus i z równą finezją, z równym wdziękiem, z równym zaangażowaniem, prawda, w sposobie przedstawiania właśnie nizin społecznych, czy też wyższej klasy, tak, gnuśności, bezmyślności, tego pławienia się w zbytkach, nawet kiedy tak naprawdę już tych zbytków nie ma, nie ma skąd czerpać tych dochodów, tak, to noszenie dumnie głowy i ogona rozpostartego jak paw, mimo tego, że w kieszeni już tylko pustki zostały, no, wszystko, długo by mówić, to prawdopodobnie gdybyśmy chcieli, moglibyśmy zrobić w ogóle cykl odcinków poświęconych każdej postaci i też myślę, że dało się powiedzieć o niej co najmniej godzinę, tak, porozmawiać, więc to jest coś fantastycznego.
Dokładnie, dokładnie. Nawiązałeś znowu do tego Dickensa, to nie wiem, zaplanujemy, co będziemy następne nagrywać już?
Wiesz co, ja wybiorę coś może z Dickensa i sobie omówimy i dam ci znać i na pewno będę starał się tak na początek wybrać coś, co mi się najbardziej będzie kojarzyło z lalką, żeby dać ci taki, powiedzmy, niski próg wejścia w Dickensa, chociaż ty się poczujesz jak ryba w wodzie, jeżeli kochasz lalkę, to na pewno Dickens też się użyczy.
Ja z Dickensa znam właśnie Klub Pickwicka, kiedyś czytałem, dość dawno temu.
Klub Pickwicka jest takim też taką satyrą, prawda, ale jeden z najlżejszych utworów, moim zdaniem, Dickensa, tak? Inne są...
Ale chętnie przeczytam coś innego.
Inne są troszeczkę bardziej mroczne, wiadomo, czy to Wielkie Nadzieje, czy Opowieść o dwóch miastach, to myślę, że najbardziej by ci przypadło z swojego punktu widzenia, swoich historycznych zamiłowań, bo to jest okres rewolucji, prawda? Więc na pewno będzie coś, co wybrać, na pewno będziemy chcieli wziąć jedną, dwie, czy nawet trzy książki Dickensa i sobie omówić je tutaj. Czy nawet super. Innych autorów gdzieś z tego nurtu, tutaj poleciłem przecież Thackeraya, to też moglibyśmy sobie na przykład wziąć Targowisko próżności, które też jest taką dość ciekawą spojrzeniem na właśnie na klasy, różne klasy tej epoki, w której tworzyły takie, i też taką troszeczkę z przymrużeniem oka powieścią o miłości, trochę o moralności i o innych rzeczach. Także dużo, dużo fajnych rzeczy przed nami, które ja też ci chętnie zarekomenduję. Oczywiście czekam też na twoje rekomendacje, bo do tej pory się sprawdzają wszystkie, trafiają w sedno.
Cieszę się. Dobrze, no to myślę, że będziemy kończyć już. Oczywiście powieść Lalka można by poruszyć jeszcze wiele innych rzeczy, ale myślę, że pozostawimy to na może kolejne odcinki, może kiedyś wrócimy też do tego jeszcze. Na pewno wrócimy, omawiając inne rzeczy. Tak jak powiedziałeś, prawdopodobnie chyba Dickensa byśmy wzięli. Ja jestem otwarty, wiesz, wybierz co uważasz za ważne, za może najważniejszą jego powieść, czy taką,
to może
która
samotnie,
na tobie zrobiła.
Samotnie jest taką powieścią, do której którą ja uważam za jedną z najlepszych książek Dickensa, więc może tę na początek, chociaż to też jest dużo, dużo mroczniejsza niż powiedzmy Klub Pickwicka.
Nie, wiesz co, bo te też ja Dickensa znam słabo, ale jednak mieszkam tutaj w Anglii i przydałoby się może go poznać, nie, bo często właśnie Bolesław Prus jest porównywany do Dickensa, bo wydaje mi się, że oni właśnie to jest to, co ich robiło, że oni pisali powieść, ale pisali o problemach, które były. Ja pamiętam Klub Pickwicka, on był taki, tam jest dużo śmiechu w tym, ale na przykład ten opis więzienia z Klubu Pickwicka, ja do dzisiaj pamiętam, to powieść czytałem z 20 lat temu, a do dzisiaj pamiętam, jak smutne było życie tego człowieka, który tam wcześniej oszukał tego Pickwicka. Pamiętam, że taki wątek jakiś, nie pamiętam szczegółów, ale pamiętam ten opis tego więzienia i tego, jak warunki, jakie ludzie tam żyli do dzisiaj. To mi utkwiło z tamtej powieści właśnie.
Tak, nie? Z pewnością Dickens bardzo obrazowo przedstawiał właśnie te problemy, no, które innych nieszczególnie obchodziły, prawda, i nie chcieli za bardzo o nich czytać. No, Dickens umiał łączyć ten właśnie zmysł pięknej literatury z wątkami, które przyciągały, podobnie jak w przypadku Lalki, czyli wątki romansowe, miłosne, nieszczęśliwej miłości, czy też źle potraktowanego przez los bohatera, tak, u Prusa w Sierocej Doli, nowelce, którą wspomniałem na samym początku, też wątek podobny się pojawia, jak na przykład w przypadku Oliwiera Twista, czy właśnie w Wielkich Nadziejach, tak. Więc z pewnością, na pewno później to odkryjesz, kiedy będziemy już o tym rozmawiać, że jest tego dużo, dużo więcej.
Super. To mamy plan. Na dzisiaj byśmy zakończyli, także bardzo chciałem ci podziękować, Rafale, za to, że już trzeci raz się spotkaliśmy tutaj i wygląda na to, że będziemy dalej się spotykać, z czego bardzo się cieszę. Jeszcze raz bardzo ci dziękuję.
Cała przyjemność po mojej stronie, a również ci dziękuję za możliwość, za zmuszenie niejako, może nie zmuszenie, może zmuszenie to złe słowo, ale za to, że miałem motywację ku temu, żeby sięgnąć po lalkę i zrobić sobie taki kolejną lekturę i po prostu odkryć na nowo, tak? Wspominasz, lalkę odkrywa się co jakiś czas na nowo i myślę, że za jakiś czas znowu sięgnę, za rok, dwa, może coś nowego w niej zobaczę, co mnie równie wzruszy, jak w tym przypadku.
Super. To dzięki wtedy i do usłyszenia w takim razie.
Dziękuję również i do usłyszenia.
Dziękuję wam bardzo za wysłuchanie do końca. Naprawdę rozgadaliśmy się dzisiaj. Teraz przyszedł czas na te poprawki, o których wspomniałem. Wydaje mi się, że chyba była tylko jedna. W audycji pomyliłem nazwisko bohatera, o które to nazwisko Prus miał proces. Chodziło o Mraczewskiego, który wcześniej nazywał się Moraczewski. W Kurierze Codziennym, gdy zakończono druk pierwszego tomu i nastąpiła miesięczna przerwa, właśnie wtedy na skutek procesu sądowego autor postanowił zmienić to nazwisko właśnie z Moraczewskiego na Mraczewskiego. Jeżeli chodzi o serial, niestety nie znam żadnego legalnego źródła, gdzie można by obejrzeć serial. Szukałem w sieci i niestety nawet z zakupem jest bardzo ciężko. Kiedyś wydano ten serial, ale dawno nie było żadnych wznowień. Tak więc można chyba próbować tylko gdzieś na Allegro albo na eBayu. Jeżeli chodzi o fragmenty audiobooka w tym odcinku, pochodzą one z mojej ulubionej wersji audiobooka. Jest to wersja z 4 lektorami, albo inaczej mówiąc z 3 lektorami i 1 lektorką. Czytają tam Tomasz Bielawiec, to narracja i postaci drugoplanowe, Jacek Król Wokulskiego, Jan Wojciech Krzyszczak Rzeckiego i Katarzyna Skoniecka-Łęcką. Jeżeli chodzi o serial, to najmniej pasuje mi do niego Małgorzata Braunek, która grała Izabelę Łęcką. Bardziej do tej roli pasowała mi Beata Tyszkiewicz, która grała w pierwszej adaptacji filmowej z 1968 roku. Mimo to wolę serial, który został nakręcony prawie 10 lat później, czyli w 1977. To już chyba wszystkie myśli. Bardzo dziękuję Wam za wysłuchanie tego długiego podcastu. Zapraszam oczywiście do kolejnego odcinka, który mam nadzieję ukaże się gdzieś za 2 tygodnie, najpóźniej za miesiąc. Tak więc jeszcze raz dziękuję za wysłuchanie i do usłyszenia.